Na spotkaniach czytelnicy często pytają mnie, jak możemy bronić polskiej suwerenności. No to ja im odpowiadam, ludzie, nie narzekajcie, pomóżcie budować niezależne, wolne media, takie jak tygodnik Do Rzeczy. Pomóżcie nam się rozwijać i pomóżcie nam bronić tego, co najważniejsze, niepodległości i tradycji. A jak to zrobić? Proszę bardzo, subskrypcja.dorzeczy.pl.
Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie, to jest kanał Do Rzeczy, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj mam tę możliwość i wy posłuchać naprawdę, mam nadzieję, ale przekonanie stuprocentowe, bardzo ciekawej rozmowy, debaty między osobami, które bardzo mocno działają w przestrzeni publicznej i komentują to, co się dzieje dookoła nas, przede wszystkim kwestie polityczne, geopolityczne, a dzieje się, jak wiecie, dużo. Więc witam serdecznie dzisiaj na debacie między profesorem Adamem Wielomskim, Fundacja Pro Vita Bona. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie zarówno pana redaktora, mojego kontrdyskutanta i przede wszystkim państwa, którzy licznie podobne, jak tutaj pan redaktor mówi, przybyliście
już są,
tak, żeby nas oglądać.
A kontrdyskutantem jest dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie, witam, dobry wieczór.
Dziękuję panom, że zechcieliście usiąść do wspólnego stołu i zgodzić się na tę dyskusję. Jest o czym rozmawiać. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałem tylko poprosić o subskrypcję, o kciuki w górę, lajkowanie, udostępnianie, komentowanie, podawanie dalej tego, co dzisiaj, o czym będą panowie rozmawiać i wymieniać poglądy na rzeczy, które tutaj rzucę. Nie będzie jakichś twardych zasad tej dyskusji, w sensie, że będzie 5 minut wyliczał, po prostu oczywiście będziemy się, tak jak w poprzedniej debacie, pan Jacek był uczestnikiem, po prostu odnosili do kwestii, które będą wynikały z naszej dyskusji. Kochani, zapraszam do wsparcia, można postawić nam kawę. W opisie materiału jest wyjaśnienie, jak można to zrobić i z góry dziękuję. Panowie, żeby nie przedłużać, chciałbym na początku zadać pytanie albo poprosić was o komentarz w sprawie, która mnie nurtuje. Co się stało z Donaldem Trumpem? To znaczy, w kampanii wyborczej był, zapowiadał, że będzie, ja go nazywam tak umownie, człowiekiem wolności, człowiekiem pokoju, takim ptaszkiem pokoju, a teraz mamy to, co mamy, to znaczy groźby pod kierunkiem Grenlandii, to, co się wydarzyło w Wenezueli. Co się takiego stało? Czy to było tak i tylko udawano, Trump udawał w kampanii na potrzeby wygrania oczywiście prezydentury. I jakie to oczywiście będzie miało przełożenie i ma obecnie na geopolityczne kwestie. Może od pana profesora zaczniemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
No, pytanie jest w sumie proste. Dlatego, że jak sobie spojrzymy na historię Stanów Zjednoczonych i różnych prezydentów, no to bardzo często wygrywano tam wybory prezydenckie na hasłach na zasadzie kończymy wszystkie wojny. W Wietnamie tam któryś z prezydentów, pamiętam, wygrał właśnie głosząc, że skończy wojnę w Wietnamie, a potem ją dopiero rozkręcił. Także to mnie raczej nie dziwi. Jest logika kampanii wyborczej i jest logika realnego rządzenia. Generalnie Amerykanie zawsze, uważając się za swojego rodzaju drugi naród wybrany, którzy tam sobie budują jakiś nowy Syjon, nową ziemię wybraną i tak dalej, zawsze mieli z tym pewien problem. To znaczy z zachowaniem w stosunku do innych państw i narodów, dlatego, że jak się z tym narodem wybranym, drugim, chosen people, prawda, no to albo jest się wybranym i tak doskonałym, że się nie chcemy z całym światem już mieć nic wspólnego, bo jest nas niegodny i grzeszny, albo druga możliwość, trzeba ten świat nawrócić na nasze idee i wartości i zamerykanizować. To zawsze w Stanach Zjednoczonych jakby te wahnięcia są. I w moim przekonaniu Trump, kiedy zaczynał swoją prezydenturę, rzeczywiście chyba spodziewał się, że uda mu się na przykład zakończyć łatwo 24, potem 48 godzin wojnę ukraińsko-rosyjską, ale potem logika, bym powiedział, wydarzeń politycznych poszła w innym kierunku. I prawdę mówiąc, uważam, że operacja w Wenezueli, czy tak naprawdę wygrana przez Stany Zjednoczone, to bym wątpił, bo system się cały czas jakby nic nie zmienił, ale taki bym powiedział wizualnie prawda, porwanie urzędującego prezydenta i tak dalej, gdzieś tam wwożenie go w otwartej jakiejś tam, widziałem, furgonetce po Waszyngtonie, obwożenie. Zawsze mi się kojarzy, bo teraz Donald Trump chce w Waszyngtonie budować łuk Trumpa. No to jeszcze do tych imperialnych rzymskich tradycji, to jeszcze pod tym łukiem powinni go, prawda, przewieźć prezydenta Maduro. I niestety obawiam się, że Donald Trump w tej chwili jakby zachwycił się łatwością tego wizualnego, szybkiego sukcesu, no i chce budować swoją popularność na sukcesach wojennych, co niestety prowadzi go w pewne, bym powiedział, manowce polityki, nie wiem, George'a Busha na przykład, prawda? I polityki neokonserwatywnej w Stanach Zjednoczonych. Jest pytanie, czy będzie się umiał w pewnym momencie powstrzymać, czy też będzie się cieszył, że jest imperatorem świata. Jest, jak już wyczytałem na blogu jakiegoś pastora amerykańskiego, zakłada czwarty Rzym.
O.
Tak, i czwarty Rzym od Grenlandii po Argentynę.
Panie doktorze, bardzo proszę.
Ja może zaraz odpowiem pokrótce, natomiast chciałbym tak wprowadzająco powiedzieć jedną rzecz, bo nie debatowaliśmy nigdy razem i nie ukrywam, że obejrzałem pańską ostatnią debatę u pana Jana Pospieszalskiego. I bo tak zupełnie na samym początku będzie taki pełen coming out. Chodzi o to, żebyśmy debatowali o strategii, tak? I akurat pan profesor, trzeba przyznać, że ma warsztat geopolityczny, więc dlatego się zgodziłem na naszą
debatę. Bardzo dziękuję. Dlatego to zaproponowałem.
Na przykład do pana redaktora Lisickiego, którego nie miał i wtedy jest trudniej debatować. Dlatego zaproponowałbym, odpowiem na to pytanie, nie uniknę go, dobrze, natomiast zaproponowałbym, żebyśmy jak gdyby nie powtarzali argumentów z debaty pana Prospieszalskiego, bo tam stały zarysowane pewne rzeczy. Oczywiście tych, którzy nie oglądali, zachęcamy, a dwa, to że chodzi o to, że wykorzystać ten czas, żebyśmy poszli dalej, dlatego że tam było na pewnym elementarnym poziomie i bardziej byłyby interesujące różnice między nami, myślę, dlatego że one są prawdziwym przedmiotem debaty w Polsce, a nie ma jej w życiu politycznym, bo to już trzeba to rozumieć, a najczęściej oni nie dochodzą do rozumienia tego, tak. A my się różnimy, tylko różnimy się już na poziomie tym głębszym, które zostały muśnięte, no bo czas, wiadomo. I zawsze jest ten problem na początku debaty. Ja mam bardzo często, jak na początku się przedstawiamy, mówimy, prawda, tam proste rzeczy i brakuje często czasu, żeby dojść do istoty, więc zachęcałbym, żebyśmy spróbowali, dobra? Ja bym wrzucił kilka wątków, o których chciałbym porozmawiać.
Debata ma formę otwartą, tak, dlatego tak, nie narzucam żadnego, jeśli panie doktorze i panie profesorze, nie narzucam do tego, wolałbym, żebyście wy wybrali, bo ja oczywiście mam kilka swoich tutaj typów i rzeczy, o które chciałbym was zapytać i chciałbym, żebyście je skomentowali, ale ogólnie chciałbym właśnie, żeby to była na debata o różnicach, które są w waszych poglądach, waszej wiedzy po prostu, więc jak najbardziej. Zapraszam.
Myślę, że to po prostu rozumiemy, tak, o co chodzi. To
jest myślę, że powinniśmy w paru słowach przedstawić nasze stanowisko, bo nie każdy oglądał.
Chciałem od razu nadać trochę pikanterii, a jednocześnie, żeby słuchacze, widzowie, żeby zrozumieli, że będzie zaraz, jak gdyby, można powiedzieć, no głębiej już wejdziemy, bo wydaje mi się, że poziom słuchaczy, którzy oglądają, jest wysoki w Polsce. To znaczy jednak ta debata geopolityczna w internecie nauczyła ludzi i sami też czytają. Możemy od nich wymagać się od siebie w związku z tym więcej czasami niż z politykami. Najczęściej
zostawmy polityków. Właśnie tak. Tutaj.
Wie pan, o co chodzi, panie profesorze, tak? Zwłaszcza takie czasy są, bo to jest takie kształtujące.
Szczególnie
też
polskich polityków.
Strategiczną. Chodzi o to, żeby później było z czego czerpać na przyszłość, jak się będzie zaglądało w te nasze nagrania po 20 latach. Ale odpowiadając, myślę, że Trump jest uwięziony w kwadraturze koła. Mianowicie, obiektywnie Ameryka słabnie, jeżeli chodzi o siły strukturalne, gospodarkę, też innowacyjność, którą się tak zachwala w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie te problemy są trudno rozwiązywalne, a niektóre moim zdaniem nierozwiązywalne na tym etapie kapitalizmu amerykańskiego i imperialnego tego zaklęcia, w szczególności w prymacie dolarowym. I Trump próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko. Tak? Na dodatek, nawet lekko zrewiduję swój pogląd jeszcze z jesieni, że Amerykanie uznałem, że no, nie wygrali wojny handlowej z Chinami, w związku z tym można powiedzieć, przegrali z punktu widzenia teorii gier, i że pogodzą się z tym i współstrategię future, czy odchodzą na zachodnią hemisferę, wychodzą z Europy, bo są obiektywnie słabi i zdali sobie z tego sprawę, tak? Bo na pewno wiem, jakie osobiście, jakie ma pogląd Elbisz Kolbi na to, który jest jednym z głównych autorów tej strategii, go znam bardzo dobrze i on tak uważa. Tylko zostało to zamaskowane w tej strategii. Ale teraz widzę po ruchach, że Amerykanie przyjęli jeszcze inną strategię i oni zagrają o wszystko jednak. Nie jeszcze w tym roku, bo będą próbowali mieć rozejm tymczasowy z Chinami w kwietniu podczas rozmów i chcą stworzyć sobie lewar, tą Wenezuelą, tą lewar, żeby pokazać Chińczykom, że oni też potrafią budować lewary, tylko że Amerykanie przyjmują strategię agresywnej polityki zagranicznej, łamiącej ład międzynarodowy, którego nie znoszą, bo ich ograniczał, przez interwencje zbrojne oraz będzie mnóstwo operacji CIA, FBI i tak dalej, destabilizujących, zwłaszcza sojuszników, bo są zależni, i zwłaszcza państwa słabe, nie będą robić tego wobec Chin, a nawet wobec Rosji, którą chcą odciągnąć lekko od Chin do dyskusji, jak bardzo, to jest też to ciekawa dyskusja, co pan profesor o tym myśli. Natomiast, i czy to się uda, i dlaczego nie, albo dlaczego tak. Natomiast Chińczycy będą odpowiadali kontrstrategią utrzymania starego ładu globalistycznego na tyle, ile się da, inwestycjami, słupami walutowymi i prawdziwym handlem, po to, żeby też dostać do tych miejsc surowców skrzyżowań strategicznych, to co Amerykanie będą próbowali uzyskać siłą wojskową, bo Amerykanie są przekonani, że ten teatr, że potrafią w jeden dzień załatwić Maduro i tak dalej, to jest prawdziwa siła wojskowa. I tu się obawiam, dlatego że to nie jest prawdziwa siła wojskowa, bo to nie jest siła do długotrwałej wojny, do której Amerykanie nie są zdolni przemysłowo i będzie dużo blefów w związku z tym. Ale to jest jedna strona, że Amerykanie będą to robić, a druga strona, że jest... Te wszystkie rzeczy nie odpowiadają na strukturalne wyzwania amerykańskiej społeczeństwa i gospodarki. A żeby na nie odpowiedzieć naprawdę, moim zdaniem, Amerykanie musieliby albo bardzo doprowadzić szybko, żeby Chińczycy przegrali w wyniku, nie wiem, wojny domowej, rozpadu gospodarki, czegoś, albo wojny, którą by wygrali cudownie jakoś Amerykanie. Nie widzę na to perspektyw, szczerze mówiąc, z Chinami. O tym też możemy porozmawiać. Natomiast Amerykanie, wydaje mi się, że musieliby, żeby wygrać przyszłość dla swojego społeczeństwa, musieliby zejść z projektu imperialnego. A żeby zejść z projektu imperialnego, musieliby zrezygnować z prymatu dolara, przynajmniej rozumianego w tak wyeponizowany sposób, jak robią teraz, czyli że używają go jako broni de facto. Bo to, że się dolar utrzymałby jako główna waluta, to jest co innego niż używanie tego jako broni. A tego nie chcą zrobić, bo to jest najsilniejszy ich lewar, którego Trump akurat nie chce popuścić. On chce właśnie to wykorzystać i budować sobie jeszcze inne. I to jest kwadratura koła, w której zamknięte są wszystkie inne rzeczy. A doba ma 24 godziny, no nie sposób mieć tysiąca rozwiązań na wszystko. I mniej więcej to jest to zaklęcie. I jest dużo blefu w tym. Europejczycy, w tym Polacy żyją, klasa polityczna, w oparach prymatów, więc każdy opar pachnie nam, o Jezu, jeszcze jestem prymat, jeszcze sobie poradzili sobie Maduro świetnie i tak dalej, po to, żeby wierzyć, i Amerykanie na tym mogą bardzo ładnie blefować, i uzyskując koncesję, tak? I to jest niebezpieczeństwo też dla Polski. To tytułem bardzo zgrubnego wstępu, tak?
Panie profesorze, że chciałbym się pan, bardzo proszę, oddaję panu głos, ponieważ...
No tak, ja się generalnie z tym zgadzam. Stany Zjednoczone, ja bym powiedział, że nie powiedziałbym, że Stany Zjednoczone się wolno rozwijają, dlatego że w porównaniu, na przykład, nie wiem, z Unią Europejską rozwijają się szybko. Problem polega na tym, że świat rozwija się po pierwsze wiele państw szybciej, po drugie tych państw są liczne i generalnie jakby udział amerykański sterowniczy w świecie zaczyna spadać. No i poza tym jest ten problem, o którym słusznie pan doktor powiedział, a mianowicie problem, że Amerykanie mają bardzo poważne problemy strukturalne gospodarcze, to znaczy niefrasobliwie pozwolili wielkim korporacjom amerykańskim wyprowadzić realną produkcję do Azji. Dlatego oni się zajmują usługami w internecie, tam mają biura projektowe, tam mają biura marketingowe, zajmują się jeszcze przelewaniem z pustego w próżne w postaci giełdy i tak dalej, i tak dalej. Jakby z tego wyrasta PKB. A jeżeli chodzi o realną produkcję, no to z Chinami już zdecydowanie przegrywają. To tak spotykam różne analizy, gdzie się mówi, że zdolności produkcyjne realnych rzeczy chińskie są w tej chwili około dwukrotnie większe od amerykańskich.
W większości branż wielokrotnie więcej niż dwukrotnie.
Tak, ale to dwukrotnie w całość. Jeżeli wszystko coś produkuje, takie fizyczne rzeczy, które można dotknąć. Podobno jest to dwa razy większe, być może już w tej chwili to rośnie, bo to gdzieś takie dane chyba sprzed 2 lat na ten temat czytałem. Także to jest oczywiście ich problem. No i w takiej sytuacji popadają takie bym powiedział, zjawisko, które w okresie międzywojennym niemiecki historiozof Oswald Spengler nazywał mianem epoki cezaryzmu. To znaczy imperium, które widzi, że się zwija, właśnie przechodzi do ekspansji, co oczywiście powoduje, że ten z przywódców imperium, który idzie do ekspansji, de facto jest jego grabarzem, ale ma takie babie lato, można powiedzieć, pewnego okresu triumfalizmu. I myślę, że Stany Zjednoczone w tej chwili jakby realizują ten model i temu modelowi sprzyja jedna rzecz – demokracja. Dlaczego? Bo są te sukcesy, które w następnych wyborach prezydenckich, do Kongresu, do Senatu, one będą widoczne, a to, że za 30 lat na przykład to spowoduje degradację Stanów Zjednoczonych, to już nie za tej kadencji, prawda? I generalnie politycy bardzo często nie myślą tak długo. Także Stany Zjednoczone są takim, bym powiedział, trochę tonącym, który wierzga, gryząc i kopiąc wszystkich dookoła.
Tu się pojawia taka kwestia, bo zawsze jest ocena jak bardzo, tak? Albo jak to oceniamy, no to jest, trudno tutaj stosować matematykę. Strategia jest sztuką, więc z bardzo wielu elementów próbujemy złożyć siłę, czym jest siła, to jest cała dyskusja, tak? I niestety trzeba, będąc na przykład politykiem, podejmując decyzję, trzeba bardzo szybko to wszystko skalkulować. Ta rzeczywistość jest w głowie mojej polityka, który podejmuje decyzję, a nie na papierach, czy to, co historycy później tam zobaczą, tak? Tylko konkretnie.
Tak, historycy zawsze są mądrzejsi.
Tak.
Powiedzą, co było dalej.
I tak jak wielokrotnie mówiłem, to przypomina właśnie patomorfologów, którzy, prawda, widzą po tym, tylko że co zmienia, tak? No nic nie zmienia zasadniczo. I Stany Zjednoczone w tym sensie są, i to jest sytuacja inna niż w czasach poprzednich dwóch wojen światowych, czyli jednej wojny systemowej 30-letniej w XX wieku, z przerwą, prawda, interludium, że przystępują do tej rozgrywki jako na papierze hegemon przepływów finansowych z potężną bronią instytucjonalną i tak dalej. Bo dolar jest tak potężną bronią i wyrasta z tego cały gmach możliwości sankcjonowania państw, firm i osób indywidualnych na przepływach finansowych i ze wszystkimi rzeczy, że to jest takie obezwładniające poczucie władzy gigantyczne. I to bez pracy tak naprawdę, bo mogą dopisywać zera, mogą sankcjonować, odbierać, dawać i tak dalej. Na przykład kupując Grenlandię, sobie dopiszą tam 4-0 ileś tam. Taka prawda jest.
I zrobią przelew
z pieniędzy, którzy właśnie sobie dopisali. Mhm. Upraszczam, ale de facto tak jest. Premier Morawiecki w debacie próbował argumentować ze mną, że no nie, bo rynki na to patrzą. No bez przesady. Po pierwsze, Amerykanie się nie zachowują tak, jakby rynki na to patrzyły. A plan Mirana, jak to naprawić, właśnie dezawuje w ogóle siły rynków, bo Amerykanie uważają, że i tak te pieniądze, nadwyżki z marży nie mają gdzie pójść. Bo Europa jest przytroczona do strategii amerykańskiej, to o tym chcę zaraz powiedzieć. Do Chin nie pójdą, bo przecież im zabiorą Chińczycy, tak? Bo nie ma państwa prawa i Rosjanie to samo. W związku z tym, no, z czym do ludzi? No i to jest taka hegemoniczna postawa. I tu się obawiam bardzo Europę, bo przytroczenie, Amerykanie swoją postawą są bezwzględni, zwłaszcza i będą wobec sojuszników, którzy są zależni w zakresie bezpieczeństwa, albo którym się wydaje, że są zależni w zakresie bezpieczeństwa. Amerykanie przez wszystkie przypadki, gdyby język angielski miał przypadki, mówię metaforycznie, to by odmieniali, jak bardzo Europa jest zależna i oni łaskawie dadzą nam zdolności nuklearne i high-end capabilities, ale robicie, co nam każemy. W szczególności wobec docelowej polityki względem Chin. I tu to, co zrobi Europa, na którą pan profesor w rozmowie z Pospieszalskim tak pomstował, na którą Amerykanie tak pomstowali w strategii, jest języczkiem uwagi i tak naprawdę ona rozstrzygnie. Ta słaba Europa, podzielona politycznie i w ogóle, jednak ona ma potężne argumenty, które rozstrzygną wojnę systemową i co ona zrobi? Zadecyduje o sukcesie albo klęsce amerykańskiej strategii. Przy czym dla mnie osobiście na tą chwilę amerykańska strategia by mnie nie przekonywała do tego, żeby związać swój ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj jest potężna krytyka moja jednej z opcji, zresztą obu opcji geopolitycznych głównych w Polsce, jednej opcji geopolitycznej, ona zwłaszcza wyraźna teraz, gdy Amerykanie odeszli od prymatu i grają w zwykłe równoważenie, co powoduje, że używają inaczej siły i głównie używają wobec słabych, czyli wobec sojuszników. I ta opcja nie daje nam perspektywy sukcesu, można tak powiedzieć. Tak? A druga opcja europejska jest też zbankrutowana, dlatego że Europa Zachodnia nie ma tożsamości interesów z nami, a zwłaszcza na kluczowych kierunkach, a dwa, że jest w tej chwili nie daje siły Polsce. W pewnych warunkach mogłoby dawać, ale to Europa musiałaby się zmienić. To też można porozmawiać znowu bardzo zgrubnie, bo znów nie wiem, jakie w szczegóły wchodzimy. Tak? I to powoduje, że na gwałt potrzebujemy w Polsce nowej strategii opartej o nową orientację geopolityczną, której nigdy nie ćwiczyliśmy w historii Polski, dlatego jest obca dla naszych odczuć mentalnych, dla przyzwyczajenia klasy politycznej, dlatego że te opcje dotychczasowe były takie łatwe, to jak były takim na autopilocie. Stamtąd pochodziło status, szacunek, siła, przekonanie. No to, co widzimy teraz między niektórymi w opozycji, którzy po prostu są totalnie podnieceni, że sami zdjęli tego Maduro prawie, prawda? I wszystko, co robi Trump, jest boskie. A tymi, którzy go krytykują i którzy patrują nadziei w Europie. Ani tu, ani tam nie znajdziemy w tej chwili siły dla sprawy polskiej. Co nie oznacza, że należy odwrócić się plecami od jednej czy od drugiej orientacji. Ja proponuję, żeby wykorzystać wadliwy podział władzy wykonawczej w Polsce, w konstytucji, która była pisana specjalnie po to, żeby tu się nic istotnego nie działo, zwłaszcza w dobie chaosu geopolitycznego jest to szkodliwe, ten podział władzy wykonawczej, gdzie trzeba podejmować decyzje, ale okej. I niech ośrodek prezydencki udaje teatrum wobec Amerykanów, bliskość ideologiczną i tak dalej, po to, żeby gniew amerykański czasem nie spłynął, a może dostaniemy jakieś koncesje, gdy Amerykanie nie będą chcieli, żeby była konsolidacja europejska. I tu będzie przestrzeń, bo doba ma 24 godziny, Amerykanie nie będą w stanie się Polską zajmować cały czas. A to samo niech robi ośrodek ten drugi rządowy wobec Europy, bo nie wiadomo, w którą stronę ona pójdzie. A tu są i ryzyka, i koncesje, i plusy, i minusy w obu tych sytuacjach, podczas gdy powinni się realnie dogadać, i tu chyba będziemy mieli różnicę z panem profesorem, żeby próbować jednak rozegrać niepodległość Polski rozumianą nowocześnie w kontekście zbudowania równowagi w regionie, zważywszy, że Rosja jest relatywnie bardzo słaba w stosunku do tego, jak dokonywała na nas zaborów i była Sowietami i tak dalej, że ta równowaga w regionie wystarczy, żeby bądź a trzymać Rosję poza systemem europejskim na zasadzie nowej równowagi sił, co jest spełnienie głównego postulatu Wielkiej Strategii Państwa Polskiego. Nawet jeżeli, zakładam panu profesorowi, wydaje się to być absolutną mrzonką, niemożliwością, to jest nie, możemy o tym podyskutować, bo pan profesor trochę może mieć rację, a trochę nie i tu dopiero możemy wejść w szczegóły. Bądź taką oto sytuacją, że Rosja nawet wróci do systemu europejskiego po wynegocjowaniu z Europejczykami Nowego Ładu, ale nie będzie to na trupie sprawczości państwa polskiego, jeżeli zbudujemy wystarczającą siłę sprawczości, ale nie w oparciu o Europę czy Stany, tylko region i siebie, przez na przykład zdolność asymetrycznej eskalacji, o której możemy później porozmawiać, własnej, i że wynegocjujemy w tym nowym ładzie, który się kiedyś wyłoni, w nowym systemie, że będziemy na tym nowym układzie kapitalistycznym przepływów korzystać trochę bardziej niż Rosja rozwojowo. I będzie dawało nam to poczucie, że mamy własne bezpieczeństwo takie, jak chcieliśmy. I to będzie wystarczająco dobre. Najlepiej, żeby to się wydarzyło bez żadnej wojny gorącej, kinetycznej. I to jest to, tak przechodząc od razu do rzeczy.
No to teraz pan profesor, proszę się odnieść do tych słów, które pan doktor...
Ja się oczywiście generalnie zgadzam z tym, że byłoby fajnie, gdyby ośrodek prezydencki i premierowski z sobą współpracowały, no ale ponieważ żyjemy w Polsce, więc możemy chyba z góry założyć, że tak się nie stanie. Generalnie istota troszeczkę polskości niestety to jest taka, że się nie myśli w kategoriach wspólnej racji stanu jako państwa polskiego, tylko się przedkłada interesy partyjne, które się akurat w tym przypadku również wiążą z odmiennymi koncepcjami geopolitycznymi i priorytetów polskich zagranicznych. No, ośrodek prezydencki, czy w ogóle szerzej obóz Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście cierpi na ślepy amerykanizm i traktuje się tam każdy sukces Ameryki jako sukces Polski, włącznie z łamaniem przez Stany Zjednoczone prawa międzynarodowego w postaci na przykład porwania Maduro. Generalnie Polska jako państwo słabsze nie jest zainteresowana w tym, żeby prawo międzynarodowe było łamane, no bo jednak ono chroni słabszych przed silniejszymi, a nie odwrotnie. Także tutaj, ale niestety odnoszę wrażenie, że opozycja i ośrodek prezydencki nie są do tego zdolne, powiem szczerze.
Dlaczego tak
uważasz? Uważam, że to jest pewna sprawa tożsamościowa.
Co to znaczy?
Tożsamościowa polegająca na z jednej strony nienawiści do Rosji, z drugiej strony oparciu się o Stany Zjednoczone. I to jest troszeczkę PiS bez tych dwóch, bym powiedział, dogmatów. To jest mniej więcej tak jak katolik, który by przestał wierzyć w istnienie Trójcy Świętej. To znaczy to już nie byłby PiS. To jest inna tożsamość. Ja, jak rozmawiam z osobami...
Zadam pytanie, bo to jest bardzo ciekawe. Zaczynamy dochodzić właśnie rzeczy, które są kluczem do ewentualnej zmiany, żeby społeczeństwo wiedziało, co robi. Tak? Czy zakłada pan ogólnie dobre intencje, że to chodzi o to, że tożsamościowe, wryte, jakaś mapa mentalna, prawda, ale generalnie wierzą w to, cywilizacyjnie, bo Amerykanie dobrze. Czy to jest raczej tak, że to jest takie brutalne, jak familia, jak potocy z Czartoryskimi w czasach saskich, że po prostu siłę i grę statusową wewnątrz kraju rozgrywają poprzez swoje takie, a nie inne więzi
tak.
z centrum finansowym, decyzyjnym, które przepływy i finansowe, mówiąc brutalnie, no przez to KPO to jest nic innego, czy z Unii, czy prawda, zbrojenia i to Amerykanie, to B-52 przeleci nad naszym niebem i już gra gitara. Czy to jest absolutnie instrumentalizowane na potrzeby ich własnych, egoistycznych interesów utrzymania się w takiej, a nie innej statusie gry politycznej w Polsce? Ja tylko siłę biorą nie z Polski, nie z polskiego przemysłu, z polskich przedsiębiorców, z polskiego społeczeństwa, nie wiem, rolników, robotników, prawda? Tak, Pomorza, tak. Śląska, tylko z tego, z tej ośrodka siły tak, i tego.
To jest pewnego rodzaju myślenie magiczne. Ja pamiętam, ja mam różnych kolegów w PiS-ie, którzy twierdzili na przykład po wyborach ostatnich parlamentarnych w Polsce, że Amerykanie nie dopuszczą do powstania rządu Donalda Tuska i że będą się działy cuda i nagle połowa posłów różnych partii tworzących koalicje rządowe zmieni obóz, prawda, i Jarosław Kaczyński wróci do władzy, mimo że przegrał wybory. No, tak, takie myślenie magiczne. Zresztą to widać jest w różnych komentarzach mniej lub bardziej śmiałych, no po porwaniu Maduro, tam jest taka wizja, że przyjdzie Donald Trump, nie wiem, porwie Donalda Tuska, czy usunie go, prawda? I to jest ta wiara, że Ameryka przywróci im władzę, ponieważ oni są jedynymi patriotami. To jest jakby to jedno stanowisko. Znaczy, ja się z tym nie zgadzam, bo to jest zupełnie nierealna wizja. Bo to nie jest tak, że Donald Trump naciska guzik i Donald Tusk przestaje być premierem.
Ale nawet gdyby tak było, jest to instrumentalizacja tak. Polski do jakichś celów tak. amerykańskich, a tak. nie używanie Ameryki do celów polskich.
Tak, oczywiście. No i drugi obóz, który Donalda Tuska, czyli obóz, nazwijmy to rządowy w tej chwili, to jest obóz, który wiąże przyszłość Polski z Unią Europejską, jednak zdecydowanie, z tym całym, bym powiedział, imperialną Europą pani Ursuli von der Leyen.
Czyli w kierunku centralizacji.
W kierunku centralizacji, federalizacji
Europą
Unii
Europejskiej. Ogólnie takim tak, pomysłem.
Europa ma stać się, mówiąc wprost, nowym imperium, takim, jak to mawia Ursula von der Leyen, centrum geopolitycznym, czyli mocarstwem takim. No. I Polska oczywiście uzyska bezpieczeństwo, według nich oczywiście, w tym planie, za cenę utraty praktycznie własnej państwowości i degradacji do statutu jakiegoś tam landu czy stanu w tej Zjednoczonej Europie. Także to są jakby dwie wizje. Ta druga też jest nierealna. Dlaczego? Dlatego, że ja po pierwsze nie widzę w Europie tego potencjału, a może nawet ten potencjał ekonomiczny na przykład, żeby to stworzyć imperium, to może i jest. Ale odnoszę wrażenie, że elity europejskie same zrobią, co tylko się da, żeby ten potencjał zniszczyć jakimiś tam zielonymi ładami, całą swoją taką demoralizacją, prawda, którą chcą zarazić narody europejskie wszystkie. No i to jest moim zdaniem pomysł, zresztą pomysł, który tak naprawdę oznacza zakończenie historii państwa polskiego w Unii Europejskiej. Także te pomysły obydwa są moim zdaniem nierealistyczne. No i w takiej sytuacji jest ten problem, dochodzimy, który w moim przekonaniu, bo do tej pory mniej więcej się zgadzamy w tym opisie rzeczywistości, dochodzimy do tego problemu, który nas dzieli. Tutaj wszyscy widzowie, którzy oczekują, że się za coś pospieramy, wreszcie dostaną to, co chcą. A mianowicie dzieli nas pomysł, co zrobić, jaką wybrać opcję. Oczywiście zakładając, to jest bardzo optymistyczne założenie, że Polacy w ogóle są w stanie odsunąć istniejącą elitę polityczną, jak ja to nazywam, elitkę infantylno-agenturalną, to znaczy odsunąć ludzi, którzy sami z siebie nic nie wymyślą i czekają na telefony z Waszyngtonu czy z Brukseli, czy choćby, nie wiem, Szpigla, prawda, czy...
Dorzucę jedno zdanie, jeśli panowie pozwolą. Właśnie tutaj bym zgodził się z panem profesorem w tym sensie, że czy jesteśmy w stanie wykreować takich ludzi, którzy będą w stanie się przychylić, żeby na przykład, przepraszam, z doktorem Bartosiakiem usiąść do stołu i zapytać go, czy próbować znaleźć jakąś strategię. Tego nawet nie ma, moim zdaniem. Że na przykład, jeśli ma pan strategię, ma pan pomysł i pana ludzie, z którymi pan współpracuje, ja mam wrażenie, że nawet nie ma takiej chęci, żeby coś takiego w ogóle było. Żeby usiąść z ludźmi, którzy się tym na co dzień zajmują. Przepraszam, panie profesorze i przepraszam, panie doktorze, tylko chciałbym to wrzucić, ten wątek, żebyście panowie też pomyśleli.
Rozumiem, że przerwę na chwilę panu wywód.
Tak, tak. Jeśli pan profesor wróci, czy możemy przerwać?
Powiedziałem, doszliśmy do punktu, w którym się obydwaj, jak sądzę, zgadzamy, bo też słuchałem pańskich różnych wypowiedzi, więc do tego punktu jakby opisowego, jak w tej chwili świat wygląda i sytuacja Polski, to my się generalnie zgadzamy, szczególnie na tej mapie geopolitycznej świata. I teraz jakby dochodzimy do tego problemu, co można zaproponować. No ale tu się pojawia słusznie przez pana redaktora podniesiony problem, że trzeba jeszcze mieć ludzi, którzy to zrealizują. Ja myślę, że podstawowym problemem polskiej elity politycznej jest taki problem, który się w psychologii określa mianem rozmycia. Osoby rozmyte to są takie, które powtarzają to, co jest modne powtarzać. Na przykład czerpią to z mediów, prawda, czy też od swoich znajomych i tak dalej. Jakby bezrefleksyjnie powtarzają to, co wszyscy mówią. Ja odnoszę wrażenie, że polskie elity polityczne cechują się właśnie takim rozmyciem i oglądają swoje własne media, które bardzo często są kalką, szczególnie jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, mediów zagranicznych, i powtarzają za tym, co wypada powtarzać. I w takiej sytuacji nie są w stanie, ani nawet nie chcą, stworzyć jakiejkolwiek alternatywnej własnej strategii polityki międzynarodowej. I to jest moim zdaniem podstawowy problem. Kiedy ja mówię o tej elitce infantylno-agenturalnej, często się śmieję, że po latach się dowiemy, na ile była infantylna, na ile było w niej agentury, prawda, i czyje, jak archiwa niestety nie polskie, ale zagraniczne zostaną potwierane, ale generalnie problem polega właśnie na tym, że nie jest ona samodzielna intelektualnie. I zresztą nawet te spory w tej chwili pomiędzy dwoma głównymi partiami w gruncie rzeczy polegają na tym, czy idziemy za narracją europejską i jesteśmy Unijczykami, nowoczesnymi Europejczykami, czy idziemy za narracją proamerykańską i jesteśmy proamerykańscy. A własne jakieś koncepcji, no ja powiem tak, no nie wiem, jakiegoś Orbana na przykład polskiego, który byłby w stanie mieć jakiś własny pomysł, gdzieś tam sobie poszybować po scenie międzynarodowej i tutaj trochę z tymi, trochę z tamtymi, czy w ogóle mieć jakąś nową koncepcję, no to jest problem. Dlatego niestety nasza dyskusja ma charakter co nieco akademicki i niestety dotrze, znaczy dobrze, że dotrze ona do naszych widzów, ale niestety obawiam się, że nie dotrze do naszych polityków i elit politycznych. Dlatego jest to troszeczkę dyskusja teoretyczna niestety, jakie mamy pomysły w zamian, mając przed oczami niestety to, że polscy politycy nie zrealizują żadnego z naszych pomysłów, ponieważ po prostu przekracza ich możliwości intelektualne.
Panie doktorze, bardzo proszę. Tak, to jest bardzo też ciekawy wątek i wcale chyba się też tutaj nie będziemy spierać. Niestety, jeżeli widzowie akurat w tym wątku uważali, że jest inaczej. Ja powiem tak, z moich doświadczeń, po pierwsze, trochę tą odpowiedzialność zrzucę ze siebie ze Strategy and Future, bo podjęliśmy kiedyś decyzję, żeby być uczciwymi w debacie, to będziemy pracować nad kulturą strategiczną, więc będziemy nawet mówić o modelach. Zwłaszcza, że ja nie jestem politologiem, jest mi ciężko powiedzieć, dlaczego do jasnej cholery tak jest, jak pan profesor powiedział, w tą naszą klasą polityczną. I nie będę bawił się w jakieś tam agenturalne, czy jakieś osobiste, personalne wycieczki. Widzę, że wrzucamy i wyniku nie ma, tak? Nie ukrywam, że nawet jesteśmy zrezygnowani w Strategy and Future i motywuje nas to, że pracujemy dla dania świadectwa tym, co robimy. Jesteśmy w tym uczciwi wewnętrznie, tak? Czyli staramy i to uważam sam w sobie też za dobre, bo kultura nasza narodowa pamięta. Pamięta, za przeproszeniem, Staszica, pamięta takie rzeczy, kultura państwowa ma problemy z egzekucją tradycyjnie tego i dlatego mieliśmy problem z państwowością, ale kultura narodowa pamięta i społeczeństwo wynagradza tym pamięcią życzliwą ludzi, którzy jednak robili takie dyskusje. Więc tutaj mnie to wystarczająco motywuje, nie ukrywam. Zwłaszcza, że nie jestem socjologiem, psychologiem, filozofem społecznym i tak dalej, bo oni powinni odpowiedzieć, dlaczego tak jest, że ten wykon jest. My mamy kontakt z politykami w tym sensie, że nam spotykają i są różne poziomy z tych. Zazwyczaj ci, którzy są naprawdę gdzieś tam liderami tych swoich formacji, są bardzo sprawni intelektualnie i potrafią też zrozumieć. Oczywiście mają swoje przyzwyczajenia w myśleniu o orientacji geopolitycznej. Ale problem według mnie, tylko zastrzegam, nie czuję się specjalistą, bo to nie jest strategia, jest w tym, że państwo polskie jest skonstruowane źle. Być może jest to wynik transformacji, jak przebiegały, jest źle skonstruowane. Biurokracja polska nie nadąża za niczym w tym zakresie, a zwłaszcza taka, która odpowiada za układ, wynik układu geopolitycznego, czy za oddziaływanie. I jest, państwo polskie jest plątaniną równoważących się baronatów czy feudalnych układów, gdzie często premier jest bezsilny pomimo formalnej władzy. I jest to ta niemoc, charakterystyczna chyba w dużej mierze dla historii Polski, państwa polskiego konkretnie, jest, i coś wynika z naszej kultury, może znów socjolog jest potrzebny, jakieś wzajemnie balansujące się tysiące ośrodków balansujących się, które się przejawia w też tworzeniu takiej miałkiej niemocy biurokracji, urzędników, reform realnych, funkcjonowania wojska i tak dalej. I to niestety jest coś w nas, w Polakach. Tak? Dlatego tacy obcy mieli o nas takie złe zdanie, którzy robili nam te rzeczy. Nie najlepsze mieli zdanie, jeżeli chodzi o państwowotwórcze i zdolności Polaków. I ja ze swojej strony tylko dodam, ale nie chcę z drugiej strony być takim malkontentem, bo jak widać wierzę, nawet wierzę w tą opcję, znaczy wierzę, no, staram się przedstawić tą opcję ofensywną, nawet tak, muszę przejść w szczegóły. Nie ukrywam, że we mnie się też dokonała przemiana w ostatnich 10 czy 12 latach, od kiedy publicznie opowiadam. Napisałem pierwsze książki, to absolutnie matematyka prawie, chociaż to jest sztuka, więc nie ma. Układała mi się, że nasze intermarium przy poparciu Amerykanów jest oczywistością. I polskie państwo powinno spokojnie to wyegzekwować od Amerykanów, bo to ze wszechmiar był w odpowiednim momencie korzystne. Mało tego, poprzez dopuszczenie Chińczyków do balansowania gospodarczego i tak dalej. Absolutnie państwo polskie nie było gotowe, a teraz widać było, że tak należało robić. To był ten moment w latach 14, 15, 16. Teraz to jest niemożliwe. No i się bardzo zawiodłem. Patrzyłem, że brak zrozumienia. Potem w różne rzeczy też próbowałem wierzyć, czy forsować, czy myśleć nawet o takich zmianach jak prawdziwa reforma wojska, która się do dnia dzisiejszego nie dokonała. Bo właśnie to jest to, że system pewnego układów, utrwalonych interesów, miałkości, braku silnej władzy wykonawczej i jakiegoś takiego biesiadowania Polaków bardziej w polityce niż twardych decyzji gdzieś nas prowadzi. I to jest najlepsza odpowiedź, jaką umiem udzielić i akurat w tym zakresie to jest trochę pytanie do mnie, ale no postarałem się odpowiedzieć, tak, bo i ubolewam, bo mieliśmy wysmienitą pozycję geopolityczną, żeby odmienić stosunki geopolityczne w naszej części świata. W tym ostatnich 10 latach, w tym w czasie wojny ukraińskiej, które zapanowały po Wielkiej Wojnie Północnej, prawda, po Ołtawie i tak dalej, gdzie Rosja weszła do systemu europejskiego, zgniotła nas w partiami, tak, to znaczy złożony w sekwencji czasowej i pozbawiła sprawczości państwo polskie, później naród i tak dalej. I to była wielka szansa na odmienienie tego oraz wprowadzenia nowego lekarstwa na dualizm na Łabie, czyli ten podział, prawda, wstecznienia gospodarczego względem peryferiów czy półperyferiów europejskich względem rdzenia kapitalistycznego zachodniej Europy, na co też cierpimy. I to też ten okres ostatnich 10 lat dawał nam niebagatelną szansę z powodu wzrostu Chin gospodarczego, nawet sukcesu armii ukraińskiej, rewolucji spraw wojskowych, która się dokonuje na Ukrainie. Wszystkie te rzeczy są przegapione przez państwo polskie w sposób dramatyczny, do tego stopnia, że noszę się z zamiarem napisania powieści wręcz, której nie umiem pisać, ale gdybym umiał, to bym napisać, o tym, jak to się działo, tak, i jak to wpłynie na nasze życie. No, to tyle chciałem powiedzieć.
No dobrze, to, bo widzowie żądają krwi. To nie jest tak. Dobrze, to może Jak Polska, położenie Polski w sensie tego, co się dzieje? Może zacznijmy, może jeszcze wróćmy do Stanów Zjednoczonych jednak. Grenlandia. Skutki tego, jeśli Stany Zjednoczone przejmą, wezmą, jakkolwiek, wykupią, jakkolwiek to nazwać. Panie profesorze.
Skutki będą takie, jeśli, no jeszcze jak wykupią od Duńczyków, to nie będzie skutków. Ale myślę, że Dania nie chce na to pozwolić.
Nie pokazuje, że chce
tak, zupełnie nie chce sprzedać. Myślę, że skutki aneksji, no bo powiedzmy sobie szczerze, opowiadanie, że tam armie europejskie obronią Grenlandię przed Stanami Zjednoczonymi, to jest bajka. Nie mają takich sił, bym powiedział, zamorskich, floty na tyle silnej, żeby móc to obronić. I myślę, że żadnej obrony nie będzie, ewentualnie dwa strzały, prawda, między jak z inwazją Niemiec na Danię w 1940 roku. Niemcy, jak wiadomo, straciły dwóch żołnierzy w czasie inwazji, w ataku na pierwszy posterunek, który się broni. A pozostałe się nie broniły. Także skutki będą oczywiste. Prawdopodobnie dojdzie do bardzo szybkiej dezintegracji NATO w takiej sytuacji. I już widać, że szczególnie politycy niemieccy i francuscy chcą to wykorzystać jako argument do federalizacji Unii Europejskiej, no bo tam miałaby być wspólna polityka obronna, wspólna polityka zagraniczna i zniesienie prawa weta państw narodowych. Także wtedy, wierząc w to, że stworzą wtedy w miarę sprawny byt imperialny wielonarodowy ze wspólną armią i polityką zagraniczną. Okej. Ja tam powiem szczerze, widzę, że to Niemcy i Francuzi to oczywiście w tej chwili bardzo się mocno odgrażają, dlatego że ponieważ Niemcy i Francuzi chcą doprowadzić do tej właśnie zjednoczonej Europy, superpaństwa europejskiego, to potrzebują mieć wrogów do tego. I trzeba wykorzystać. Mamy wroga ze wschodu Putin, z zachodu Donald Trump, Unia Europejska w kleszczach wielkich geopolitycznych, światowych i będzie hasło, nie ma innego umysłu i wyjścia, niż się zjednoczyć w państwo federalne, żeby się bronić. I prawdopodobnie spodziewam się, że do tego pomysłu będą państwa miały stosunek dwojaki. Część uzna, że innego pomysłu nie ma, a druga część, szczególnie państwa peryferyjne, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, ale być może na przykład Hiszpania również, uznają, że no moment, ale ta Unia Europejska właśnie się wykazała kompletną niesprawczością i niezdolnością do stawienia oporu, dlatego raczej będą chciały poluzowywać te swoje związki z Unią Europejską i się rozpoczną procesy secesyjne, co się ostatecznie może skończyć państwem federalnym, ale nie w tej ilości państw, które w tej chwili wchodzą do Unii Europejskiej, szczególnie, że Donald Trump będzie tutaj, o czym pan zresztą doktor słusznie mówił, za pomocą CIA i różnych operacji starały się te państwa niechętne federalizacji mobilizować. W samej strategii Donalda Trumpa mamy, prawda, napisane, że są zdrowe państwa Europy centralnej, wschodniej i południowej. Czytaj, Polska, Węgry, Czechosłowacja, może Słowacja plus Włochy, tak to, ja to w ten sposób odbieram. No i które wtedy Stany Zjednoczone będą chciały z tej Europy wyłuskać. I teraz jest oczywiście, pojawia się pytanie, co Stany Zjednoczone nam dają i oferują. I tu jest pewna niewiadoma, bo jeżeli nie będzie NATO, no to oczywiście nie będzie artykułów 5, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony ja też odnoszę wrażenie, że to nie jest tak, że Trump to się chce z tej Europy Środkowej, naszego rejonu tak wymiksować z dnia na dzień. Po pierwsze, daje gwarancję 10 czy tam 15 lat Ukrainie, antyrosyjskie. Oczywiście możemy powiedzieć, że nic nie kosztuje go danie tych gwarancji, a potem ich niespełnienie. Jest również wiele wypowiedzi Donalda Trumpa, mówiących o tym, że państwa, które wydają, natowskie, które wydają 5% PKB swojego na obronę, będą przez Stany Zjednoczone bronione. Ja powiem szczerze, odnoszę wrażenie, że w tej propozycji jest drugie dno, które nie jest powiedziane. Macie wydawać 5% PKB, no ale część z tych wydatków to macie wydać na zakupy broni w Stanach Zjednoczonych. I to jest na zasadzie wykupienia sobie polisy w Stanach Zjednoczonych na gwarancję bezpieczeństwa. No oczywiście dla Polski jako państwa peryferyjnego Jest to sytuacja groźna i możemy w takiej sytuacji traktować to na zasadzie dobrze, to najpierw to kupmy i zobaczmy, co będzie, albo możemy stwierdzić, że to wszystko jest lipa i gwarancje amerykańskie są pisane palcem na wodzie, no i wtedy trzeba się zastanowić nad nowymi rozwiązaniami. I to jest, myślę, właśnie ten moment, do którego przejdziemy do sporu.
Panie doktorze?
Otóż uważam, że Amerykanie bardzo zmyślnie wybrali Grenlandię jako coś, co doprowadzi do podziału Europy, jeżeli przyjdzie do konkretnych rzeczy. Nawet nie umiem powiedzieć, czy dokonają tej aneksji, ale tak potańczą wokół tego, no pewne, żeby Europejczycy tak poczuli, że chemioterapia jest na wyciągnięcie ręki i Jezus Maria to boli i wtedy dokona się rozdział interesów europejskich. Będzie wtedy Europa, tak zwana Europa stanie na rozdrożu. Czy postawić się temu, czy nie. I wtedy Amerykanie założyli w czasie strategii, że będą dzielić łatwo Europę. I to będą, tutaj pan profesor pytał, co będą na to dawać. Nic. Właśnie problem polega na tym, że Amerykanie chcą po taniości za darmo dostać po linii ideologicznej. Bo konserwatywne wartości, bo tam to gniją w tej zachodniej Europie. I niestety polska konserwatywna prawica będzie to łykać. Nie rozumiejąc, że Amerykanie w ten sposób za darmo będą uzyskiwali bufor do negocjacji przestrzeni strategicznej z Rosją, negocjacji układu rosyjsko-amerykańskiego. Jak będzie trzeba, rzucą nas takie Ukraińcy, zostali rzuceni. W ramach tych negocjacji, które mogą wychodzić, nie wychodzić, różnie bywa. I Amerykanie nie negocjują z sobą, tylko innymi. Ratunkiem przed taką sytuacją, i tutaj na pewno pan profesor się nie zgodzi, a ja twardo to postawię, jest to coś, co niespodziewanie Amerykanie dostali problem. Największym problemem Amerykanów w tej grze jest istnienie Ukrainy i 100 brygad ukraińskich, zwane w tym roku, który minął. Innymi słowy, w układzie strategicznym paradoksalnie jedyną realną siłą europejską, która się stawia realnie, a nie tam werbalnie, Amerykanom są Ukraińcy, ich wola walki, zdolności rażenia długiej ręki, 10-100 brygad ukraińskich. W tym paradoksalnym układzie. I Amerykanie w związku z tym będą musieli zniszczyć to. I próbują to zrobić od lata. Jest to sprzeczne absolutnie z polskim interesem narodowym. Nieważne, czy ktoś lubi Ukraińców, czy nie. Dlatego, że my tracimy lewar na Amerykanów, tracimy jak gdyby moc osłabiającą ich zdolność do dzielenia niekorzystnie dla Polski i wrzucenia Polskę jako kraj. I w tym się przejawia absurdalność i przeszłość już artykułu 5, istnienia NATO i tak dalej, bo Amerykanie de facto zdezawuowali tożsamość stawki ryzyka w regionie, pozycjonują się jako niezależny arbiter między Rosją a Europą, no skandalicznie w ogóle z punktu widzenia wiary w prymat i tak dalej, wartości i tego wszystkiego, w co wierzyliśmy. Natomiast polskie elity nie mogą być reaktywne. Największy błąd, jaki popełnią Polacy, Europejczycy też, bo właśnie, może od Europejczyków jeszcze. Brak podjęcia właściwej strategii przez Europejczyków będzie kosztował nowym średniowiecznym i rozbiciem Europy. Po liniach ideologicznych, czyli jeszcze po taniości, Amerykanie de facto nic realnie nie będą musieli dawać tą gwarancję bezpieczeństwa. I to jest ich cel. I co zrobią Europejczycy? I tu mam dwie odpowiedzi. Co zrobią, czy co powinni zrobić? Może powiem najpierw dla ilustracji barwnej, co powinni zrobić, a potem powiem, co zrobią. Powinni zrobić rzecz następującą, która natychmiast by pogmatwała Amerykanom szyki. Kanclerz Niemiec powinien poczuć się Otto von Bismarckiem i wystąpić na konferencji prasowej jutro i powiedzieć, w obliczu tego, co się dzieje, i konieczności samodzielności strategicznej Europy. Koniec proszenia Amerykanów o cokolwiek. To był blef i tak wam dla mnie pomożecie, właściwie macie szczątkowe siły i w ogóle koniec jest tego blefowania. I Niemcy oświadczają niniejsze moimi ustami, że pozwalamy, że NPT nie obowiązuje. Generalnie w nowych okolicznościach geopolitycznych zakaz proliferacji jest szkodliwy dla bezpieczeństwa i w związku z tym wszystkie państwa europejskie mogą iść po broń atomową. Wszystkie, w tym Niemcy, Szwecja, Polska. Wszystkie. Uświadczył. Co będą robić Niemcy, to jest inna sprawa. Samo to oświadczenie zdelewaruje Amerykanów. Zobaczycie, panowie. Samo to oświadczenie, zwłaszcza, że Amerykanie wiedzą, że Szwedzi mogą mieć w rok, Niemcy w pół roku, Szwajcaria, Polska może najmniej, ale Europa bardzo szybko może być broń atomową. I to zdelewaruje amerykański ten i zdelewaruje trochę Rosjan. I to jest bardzo szybka akcja, którą można zrobić. Naprawdę i powinni Europejczycy to zrobić, tylko nie mają jaj i nie zrobią tego.
Ale mają też problem Niemcy. Pamiętajmy, że traktat zjednoczeniowy Niemiec zawarł...
To wszystko nie obowiązują rzeczy.
Ale zawarł jako warunek, tak, że nie będą mieli Niemcy broni ABC i dlatego Niemcy próbują to ominąć, tworząc jakieś armie europejskie, które mogą mieć broń atomową.
Nie wierzę, że skoro Merz ogłosił miesiąc temu, że Niemcy budują największą armię lądową Europy, zważywszy na to, że mają technologię atomową, cywilną i mają tą kulturę przemysłową, nawet jak im marża siada teraz, że tajnego zespołu nie ma, do tego, żeby przynajmniej zobaczyć, co trzeba złożyć, żeby mieć tą broń atomową.
Robili w RPA jeszcze za czasów apartheidu.
Chodzi o to, że nawet jeżeli tego nie robią, bo są głupi, to premier państwa polskiego musi zakładać, że to robią. W związku z tym to otwiera dyskusję o polskiej strategii nuklearnej, to otwiera absolutnie dyskusję o Ukrainie i to otworzyłoby wszystko w Europie. Na dodatek, jeżeli Europa następnym, na tej samej konferencji powiedziałby, a poza tym to Niemcy mu mówią, nie mówię w imieniu Europy, tylko Niemcy mówią, że tak mają i same sobie zarezerwują prawo pójścia po to i muszą mieć odporność przeciwko akcji CIA wtedy, to i że zapraszamy do Akwizgranu, prawda, Karol Wielki, ten, na zjazd przywódców europejskich i siedzimy tam, panowie, dopóki nie zdefiniujemy, czym ma być Europa i od razu Niemcy mówią, nie potrzebujemy Brukseli i biurokracji. Musimy na nowo zbudować w oparciu o 4 swobody europejskie. Towarów, ludzi, kapitału, tam ruch. Zostawiamy tą Brukselę, to jest passé, zbudujemy na nowo i Europa ma wystarczający potencjał intelektualny, przemysłowy, innowacyjny, demograficzny, żeby stanąć na wysokość zdania. Czy to się zrealizuje, to jest inna sprawa, ale samo to ogłoszenie zdelewarowałoby Amerykanów i zdelewarowałoby możliwość dealu amerykańsko-rosyjskiego. Samo to.
Nie, uważam, że byłoby odwrotnie.
To znaczy... Mogłoby przyspieszyć, mogliby próbę złamania tej deklaracji.
To znaczy uważam, że złamanie warunków traktatów zjednoczeniowych Niemiec spowodowałoby natychmiastowe, już takie formalne i otwarte powstanie sojuszu rosyjsko-amerykańskiego przeciwko Niemcom.
Ale, od razu powiem tak, ale... Moim zdaniem, tylko to jest tylko strategia, to nie matematyka. W układzie 4, Chiny, Unia Europejska, Rosja, Stany Zjednoczone, akurat sojusz rosyjsko-amerykański to jest sojusz dwóch słabszych. I to jest paradoks, że dwóch rewizjonistów systemu jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o długotrwałą rywalizację systemową, z możliwością wojny, to oni są słabsi niż Chiny i Unia Europejska. Unia jest obiektywnie silniejsza od Rosji, gdyby przyszło co do czego. I Chiny są silniejsze w wypadku co do czego niż Stany Zjednoczone. I polega to na blefie. Tylko trzymają jaja, żeby to przetrzymać.
No to jest bardzo
uważam, że dlatego koncepcja. Dlatego powiedziałem, że powinni, ale tego nie zrobią. I teraz powiem, co zrobią. Tak. I powiem teraz, co zrobią. Nic nie zrobią. Będą się kręcić wokół. I będą Amerykanie pięknie dzielić Europę po linii bezpieczeństwa, co będzie też blefem. I też Polska w tym scenariuszu nie może uwierzyć w ten blef. Niech udaje teatrum, niech będzie najbardziej większym prymusem, ale niech użyje Amerykanów. To, co powiedziałem, koncepcja, że prezydent Nawrocki udaje teatrum, klepie się po plecach, da jakieś koncesje Amerykanom, nie ma żadnej centralizacji Europy, nie zgadzamy się. Mało tego, w tej koncepcji, bo gra byłaby dynamiczna, gdyby Amerykanie z kolei zaczęli podejrzewać, że Niemcy idą po broń atomową, bo pyskowali w Grenlandii, bo w ogóle są niedobrzy. Polacy powinni podsycać nieufność do Niemiec i Amerykanie, odchodząc na offshore balancing, mogliby na chwilę odwrócić oczy, gdybyśmy my sami poszli po strategię nuklearną, bo Amerykanie sami odejdą od normy nieproliferacji, zgadzając się, podejrzewam, na Arabię Saudyjską, żeby Chińczycy tam nie zapuścili się, dla Australii, żeby pozostała z Anglosasami w tym. Jeżeli Amerykanie będą utrzymywali to, co robią teraz w Grenlandii, to wobec niektórych będą musieli poluzować normę nieproliferacji, bo się będą zbytnio czuli zagrożeni Chinami i Rosją. Niektórzy sojusznicy. Tak jak odwrócili wobec Pakistanu i wobec Izraela. I oczywiście, gdybyśmy mieli prawdziwą elitę polityczną, to by była możliwość rozgrywki tej. I tu jest największy problem, że podstawowym elementem, żeby pójść strategią nuklearną, nie jest tam uran, coś, to też, ale to jest poziom klasy politycznej i jej spójność. Głównych interesariuszy, w zależności od kraju, kto jest interesariuszem, że idziemy w tym samym kierunku. I tego nie ma. Natomiast w związku z tym Europa będzie podzielona. I dlatego i tak trzecia opcja geopolityczna jest jedynym rozwiązaniem dla nas, pomimo dekorum, teatrum, dekorum, żeby nie złościli się na nas Amerykanie, żebyśmy mogli dostać koncesję. A tu, że nie wiadomo, jakie procesy w tej Europie zajdą, nie wiem, ogarną się, nie ogarną, w końcu tam są jeszcze pieniądze, różne rzeczy, prawda? I można manewrować. Ale tak naprawdę liczyć już tylko na swoją siłę. I tu będzie coś, może pan profesor nie zgodzi z tego, przynajmniej co słyszałem Pospieszalskiego. Kluczem jest Ukraina dla bezpieczeństwa Polski i istnienie jej wojska nowoczesnego, jak na warunki wojny lądowej. Bardzo niedocenianego w Polsce w narracji publicznej i tak dalej. I kluczem jest oczywiście Skandynawia i Finlandia. I to jest plus otwarcie na politykę turecką ze względu na to, że żadne z tych państw nie jest zainteresowane wygraniem z Rosji. To jest bardzo trudna droga, to trzeba dyplomacji, biurokracji, wojsko nasze musi i tak dalej. Tysiące rzeczy, które państwo polskie, to co powiedziałem, może nie spełnić. Ale na tym polega trudność położenia naszego geopolitycznego, że ja nie widzę innej drogi. Stare drogi nas nie zaprowadzą do tego miejsca, a ta droga i tak będzie bardzo trudna. Długi marsz przez góry, jeżeli myślimy oczywiście w kategoriach podmiotowych o państwie polskim. Bo jeżeli nie, to uwaga, olejmy to, idźmy na piwo i nie rozumiem, dlaczego wydajemy pierdyliony na wojsko. Tyle pieniędzy. Bo po to, rozumiem, wydajemy, żeby pójść drogą trudną. A jeżeli nie, to nie idziemy drogą trudną i nie wydajemy tych pieniędzy i próbujemy akomodacji z Rosją. Przy czym to i też będzie trudne, bo do akomodacji też trzeba mieć elity, które to potrafią zrobić. Prawda? Bo ta akomodacja musi być też nie w warunkach serwilistycznych, że się dogadają z naszymi głowami. Trzeba mieć kanał komunikacji z Rosją, trzeba najpierw dać trochę bólu, żeby się otworzył ten kanał. To nie takie proste jest. Te wszystkie trzy rzeczy, o których powiedziałem, wydają się być jak trudne na naszą debatę, nie publiczną, tak? Ale poszliśmy dalej, właśnie to, co powiedziałem, że chciałbym dalej pójść z panem profesorem w tej rozmowie, niż wracać i powtarzać to samo, co u Pospieszalskiego, prawda? Żeby tam obwąchiwanie się poznajemy, tylko spróbować dalej, pogłębić trochę, żeby społeczeństwo zabrać tę drogę intelektualną, tak?
Ja nie mam nic przeciwko, wręcz nawet za, tylko problem właśnie, bo zawsze się rozmywa o klasę polityczną. Panie profesorze, proszę się odnieść do tego, co powiedział pan.
Odnosimy się do klasy politycznej i jej zdolności, bo to
szkoda czasu,
bo dobrze wiemy, ile jest ona warta. Tak. Ja rzeczywiście uważam, że w tej chwili, tak, ponieważ uważam, że droga na Unię Europejską, po pierwsze, nie gwarantuje bezpieczeństwa. Ta Unia Europejska jest po prostu za słaba jako potęga militarna i jak nie wierzę w to, że to się zmieni.
Stawka ryzyka między państwami jest inna.
Tak. Droga amerykańska jest w moim przekonaniu drogą, która może się okazać wykupieniem sobie tej amerykańskiego ubezpieczenia, kupując broń, które potem jak się okaże, że trzeba, że tak powiem, ubezpieczyciel musi coś zrobić, to się może okazać, że nic nie zrobi. Ja generalnie w tej chwili uważam, że powinniśmy akcentować swój proamerykanizm werbalnie, a równocześnie, po pierwsze uważam, że opcja proamerykańska po pierwsze wymaga zrobienia resetu z Federacją Rosyjską, po drugie, jeżeli by się potem okazało, że Stany Zjednoczone się odwrócą w ogóle, to w takiej sytuacji tym bardziej ten reset jest potrzebny. I tutaj jest przede wszystkim podstawowy problem. Nasza klasa polityczna właściwie nie jest nawet zainteresowana zbudowaniem kanałów dyplomatycznych z Federacją Rosyjską. Jak patrzymy na naszego ministra spraw zagranicznych, to on chyba uważa, że jak wrzuci na Twittera bardziej radykalne antyrosyjskie słowa, to wtedy jego pozycja międzynarodowa w Polsce rośnie. On nie widzi, że on tylko, że tak powiem, w oczach poważnych polityków światowych sobie śmieszkuje, bym tak to powiedział. I w takiej sytuacji trzeba by się zastanowić nad otwarciem tych kanałów z Rosją, dlatego że my myślimy to na zasadzie takiej, że Rosja na pewno nas napadnie, będzie chciała nas podbić i tak dalej. A tak zadajmy sobie właśnie pytanie, co Federacja Rosyjska może od nas chcieć realnie. A nie na zasadzie hasłowej, bo oni PRL będą chcieli odbudować, bo wszyscy wiemy, że powrotu do PRL-u ani do Związku Radzieckiego nie ma. To jest raz. Po drugie, mamy drugą jeszcze opcję na wschodzie, a mianowicie polskie elity polityczne zrobiły co się dało, żeby sparaliżować jedwabny szlak przechodzący przez Polskę. Być może nie jest jeszcze za późno, na tego typu rozmowy, o czym świadczy zresztą wizyta chyba prezydenta Dudy w Chinach, jeszcze jedna z ostatnich jego wizyt, bo zwracam uwagę, że wejście w komitywę z Chinami i wpuszczenie przez Polskę jedwabny szlak daje dwa olbrzymie plusy. Po pierwsze, plus finansowy dla rozwoju Polski, no bo choćby za szlak, za infrastrukturę wokół tego szlaku i tak dalej, to wszystko oczywiście można na tym dużo zarobić. Po drugie, jeżeli główny jedwabny szlak szedłby przez Polskę, prawdopodobnie Rosję lub Kazachstan i Białoruś, no to w takiej sytuacji Chiny z pewnością byłyby zainteresowane tym, żeby tutaj się nie działa jakaś wojna, nie przydarzyła polsko-rosyjska. Dlatego w moim przekonaniu powinniśmy się tym kierunkiem wschodnim zainteresować, a się im strasznie mało interesujemy. No i przede wszystkim proste pytanie jest. Reset z Federacją Rosyjską. Co właściwie Rosjanie mogą chcieć od Polski?
Dobrze, mam odpowiedzi najpierw co do Rosji, a potem co do Chin. Co do Chin sam byłem uznawany za chińskiego agenta właśnie.
No to dzisiaj każdy jest. Jesteśmy tutaj różnych agentów.
Natomiast co do Rosji. Rosjanie po prostu, żeby mieć wpływ na system europejski, a zatem ustalać zasady wymiany towarowo-usługowej marżowości, de facto muszą obezwładnić sprawczość państwa polskiego, które by chciała rozwijać się wbrew dużym lub z czasem, jeżeli Rosjanie będą mieli, średnim czy małym interesom Rosji. To jest niestety determinizm geograficzny, można powiedzieć, ale to jest taki układ. I
ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak miało być?
Na przykład będziemy musieli kupować surowiec energetyczny w cenach, jak Rosjanie ustalą.
Dobrze, będziemy musieli, czy ten surowiec energetyczny, który kupowaliśmy z Rosji, jest droższy od tych surowców, które kupujemy teraz?
Ale chodzi o to, że wtedy musimy jednak liczyć się z polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, a ona nie musi być korzystna dla Polski. I to jest nie do zniesienia dla Polski, dla jej niepodległości, na przykład dla jej przepływów, dla jej portów, dla jej własnych ambicji surowcowych, dla określenia marżowości polskiej gospodarki, nie do zniesienia ucisk.
Ale dlaczego pan zakłada z góry, że Polska nie będzie w tej sprawie miała nic do powiedzenia?
No właśnie, to jest dobre pytanie, już zróżnicowane, właśnie dlatego chciałem przejść do takiego konkretu. Jest możliwy układ, że Rosja ma wpływ na system europejski i dalej będzie się spełniała pierwsza wielka zasada polskiej strategii, żeby Rosja była zasadniczo poza systemem bez zgody, na zasadach takich, że Polska była zadowolona, żeby była w systemie. Gdyby stworzyć warunki, że Polska bardziej korzysta na tym układzie niż Rosja długoterminowo. To jest możliwe, ale nie przy obecnym państwie polskim. Zależy od Amerykanów i wojskowo i tak dalej. Podstawowym kryterium jest to, które uznali Ukraińcy. Musimy mieć zdolność, żeby się z nami liczono. Zdolność do asymetrycznej eskalacji wojny. To, czego nie mamy. To znaczy, że możemy z obwodu królewskiego uczynić zakładnika. Rosjanie muszą o tym wiedzieć i Amerykanie muszą wiedzieć i nie mogą nas zatrzymać. To, że możemy prowadzić wojnę i my decydujemy, kiedy ją kończymy i zaczynamy, tak jak Ukraińcy teraz. Na tym polega wściekłość Trumpa, że nie jest w stanie zmusić swojego byłego namiestnika, czyli Zełenskiego, który zszedł ze smyczy. I uwierzyli w to cholerne państwo ukraińskie oni w toku tej wojny. I się oderwali od Amerykanów ze smyczy. I to jest nie do zniesienia dla Trumpa.
Znaczy, nie jesteśmy w stanie, przepraszam, że przerwę, zagrozić obwodowi królewieckiemu.
Absolutnie. Geografia nas faworyzuje. W tej chwili, jeżeli chodzi o samą geografię, obwód królewiecki jest zakładnikiem państwa polskiego. Jeżeli państwo polskie byłoby tylko wyłącznie w stanie wolitywnym i mentalnym zrobić to.
Nie, bo wtedy w takiej sytuacji Rosjanie by się łatwo przebili przez Litwę.
Nie. Gdybyśmy mieli wojsko z prawdziwego zdarzenia, a przynajmniej wojsko, które odpowiadałoby zdolnościami to, ile wydajemy, a wydajemy więcej niż Izrael i Turcja na wojsko, to nie mieliby żadnych szans z nami. Nie mieliby żadnych, byliby zakładnikiem. Samo zademonstrowanie tych zdolności, zresztą będzie raport Strategy Future, o tym, bo już został przygotowany, zrobiliśmy grę symulacyjną, tylko rzeczywiście państwo polskie nie dowozi tego realności tej, tak?
Znaczy przede wszystkim problem...
Jest zależny od amerykańskiego targetingu i tak dalej. Ale
przede wszystkim jest problem taki, że doktryna obronna Federacji Rosyjskiej zakłada użycie broni nuklearnej w razie wtargnięcia na terytorium.
I to jest do rozegrania, jeżeli państwo polskie byłoby podmiotowe i rozumiało, dlatego że można zastosować odstraszanie konwencjonalne przez Ukrainę takie, żeby Rosjanie nie użyli tej broni tak, jak nie użyli na Ukraińcach. To się da. Albert Świński napisał o tym książkę, ona w lutym będzie wydana, tam są wszystkie opisane rzeczy, jak to się robi. To jest absolutnie do rozegrania, tylko to potrzeba ludzi o charakterze marszałka Józefa Piłsudskiego, który zrobił tą prowokację gdańską, prawda, na początku lat 30., później za rok poprawił po to, żeby zmienić status i Wolnego Miasta w relacji i Polsko, i Polski, i nowo-hitlerowskich Niemiec, prawda, i przetestował jeszcze francuską gotowość. To była polityka siłowa. Na pewno pan profesor wie, o co chodzi, prawda, i tak dalej. Te współczesne elity polskie nie są gotowe na to. I uwaga, i to jest ta różnica między nami a Ukraińcami. Oni są w wojnie i w ogóle to jest między Europejczykami a Amerykanami. Amerykanie, Ukraińcy, Rosjanie są za granicą psychologiczną stosowania przemocy i odbierania. Europejczycy i Polacy nie. I uważam, że to jest ważniejsze niż wysokość PKB z Wikipedii. Rozumiecie panowie, o czym
mówię? Ale skąd, że Polacy są, że mogliby tego to zrobić? Bo tu mam wątpliwość.
W sensie,
co pan powiedział, że Polacy i Rosjanie i Ukraińcy nie.
Właśnie Ukraińcy są już po granicy psychologicznej, tak, nie boją się Rosjan, strzelają, uważają, sporo część z nich uważa wojska, że wygrają tą wojnę, że punkt ciężkości właściwie znaleźli Rosji, w ogóle nie mają kompleksów. Polacy, bo zadawane są straty, sami zadają. To jest inny, w ogóle jest się w innym świecie. Amerykanie też nie mają problemu z bombardowaniem Kubańczyków w tym i tak dalej, tak, w Wenezueli. A my nawet boimy się pomyśleć o przygotowaniu planu blokady obwodu królewieckiego i czy to ma sens. I niezależny think tank Strategy and Future opłacany od subskrybentów, którzy po zapłaceniu ZUS-ów i podatków jeszcze się zrzucają na Strategy and Future, żeby to zrobić, bo tak wygląda polska biurokracja. Mhm. To po co do jasnej cholery my kupujemy ten sprzęt, i te zdolności ogniowe i tak dalej. Po co my to robimy? Do jakiej wojny? To jest bardzo pytanie. Do jakiej wojny my się szykujemy? Ja to pytanie publicznie zadawałem. Bo już chyba widać, i mieliśmy rację w strategii, że nie do sojusznicza jako armia pomocnicza USA, bo takiej wojny nie będzie. Nie będzie wojny rosyjsko-amerykańskiej, gdzie my będziemy armią pomocniczą tylko. No więc absolutnie nie do tego kupujemy.
No, do takiej wojny szykował się PiS.
Nie do tego się szykujemy.
To na pewno.
Więc do jakiej? Po to, żeby jej nie było. No i to jest, złe wydawanie.
To jest oczywiście złe wydawanie.
I chodzi o to, żeby właśnie, jak się dobrze wydaje, się dobrze szykuje to wojsko, to tej wojny nie ma. Bo w grze przeciwnik widzi, że my mamy zdolność zrobienia blokady morskiej. On się musi z nami liczyć. I wie pan co? I dopiero wtedy, jakby zobaczył nasze zdolności do zrobienia tego, nawet jak byłby dyskusyjny, ale widziałby, że może,
to jest ryzyko.
To byłaby kanał dyplomatyczny otwarty, bo jak mówił nam Łukianow przed wojną, bo mieliśmy z Markiem Budziszem rozmowę z nim, to jest na Zoomie, na YouTube można obejrzeć, zanim jeszcze była wojna, jeszcze można było z Rosjanami rozmawiać, to powiedział, że z nami nie muszą rozmawiać, bo i tak Waszyngton za nas wszystko decyduje. Z Erdoganem rozmawia, bo Turcja jak coś powie, to zrobi. Są silniejsi, słabsi, coś, ale robią. A z nami po co rozmawiać z nami? I tak samo o nas myślą w Kijowie. I
czyli,
to jest klucz.
Z tego jest wniosek, że należy państwo polskie przygotowywać militarnie, bo świat jest w tej chwili stał się niebezpieczny niż był. To się całkowicie zgadzam. I to nie na zasadzie, żeby mieć czołgi na defiladę, tylko w te bronie, które są skuteczne. Ja tam nie jestem jakimś specjalistą od wojskowości.
Do dobrej teorii wojny, czyli do czego my tego potrzebujemy. I to jest nie na wszystkie scenariusze, tylko do czego my to potrzebujemy.
No ja odnoszę wrażenie, że potrzebujemy na to, żeby pokazać, że mamy przedefilować i przede wszystkim kupić to w Stanach Zjednoczonych, licząc na to, że wtedy...
No właśnie. I to jest absolutna tragedia. Tak. I teraz powiem, byłoby taniej, gdybyśmy tego nie robili, tylko mieli dobrą teorię wojny. Dobra, załóżmy, że z Rosją, tak? No bo na razie, okej. Okay. Do jaka? Żeby zademonstrować zdolność do tego, że Rosja będzie ponosiła koszty, jak będzie robić i że musimy zachwiać jej systemem polityczno-ekonomicznym. Ukraińcy doszli do przekonania w trzecim roku wojny, że wojna na wyczerpanie jest na rzecz Rosji, bo widać, tak?
To jest oczywiste.
W związku z tym wymyślili bardzo dobry cel wojny, jak na te warunki trudne, które mają, czyli próba destabilizacji systemu społeczno-ekonomiczno-politycznego przez uderzenia na głębokość w system naftowy rosyjski. I to przynosi korzyści. Ja nie mówię, że właśnie wygrywają albo wygrają za miesiąc, ale historycznie tylko to powodowało, że Rosja ostatecznie, prawda, wojna japońsko-rosyjska, pierwsza wojna światowa, że to jest, prowadząc wojnę z Rosją, trzeba i każdą wojnę trzeba przyjąć realną teorię zwycięstwa, czyli co jest punktem ciężkości, który doprowadzi do osiągnięcia celu politycznego. Czy wy słyszycie w Polsce debaty, żeby ktoś o tym rozmawiał? Bo dopiero pod to się szykuje zdolności. Ja akurat osobiście uważam, że wojska, które zrobią deterrence by denial, żeby nam nie zajęli przy granicy czegoś, które powinny być zupełnie inne niż obecne, wystarczą, ale musi mieć zdolność rozszerzenia głęboko, właśnie żeby zadawać te straty by punishment, przez ukaranie i zdolność do blokady morskiej, powietrznej, lądowej Królewca. To są zupełnie inne zdolności niż Wojsko Polskie przygotowuje, a w szczególności nie możemy w niczym zależeć od Amerykanów. Mało tego, powinniśmy mieć zdolności eskalacji horyzontalnej, czyli że powinniśmy mieć trochę systemów ukraińskich, żeby zawsze mogli powiedzieć, że to Ukraińcy zrobili. Żeby Rosjanie się, rozumiecie Państwo, szwedzkich systemów, żeby nie wiadomo było, żeby Rosjanie nigdy nie wiedzieli do końca, kto strzela, co robi. I że każdy odwet będzie generował włączenie Szwedów do wojny, albo Ukraińców, jak w czasie pieredyczki, jeżeli będzie jakiś rozejm. To jest klucz w ogóle i trzeba zacząć myśleć w takich kategoriach. Tak?
Znaczy, ja się z tym zgadzam. Ja osobiście nie wierzę w to, żeby na przykład Polska, nawet w sojuszu z Ukrainą i krajami nadbałtyckimi, Finlandią i Szwecją, była w stanie pokonać Federację Rosyjską. No bo to jest...
Chodzi o stworzenie równowagi, żeby wojna nie wybuchła.
Ale chodzi o coś innego. A mianowicie, jak sobie spojrzymy na przykład na negocjacje w Stambule, to jest tam marzec, kwiecień 2022, zakończone podpisaniem porozumień stambulskich, których w końcu Ukraina na końcu je odrzuciła, moim zdaniem błędnie, ale tam była charakterystyczna rzecz. Wojna się wtedy zaczynała i Ukraina wtedy posiadała jeden atut. Mianowicie, że wojna potrwa długo i straty rosyjskie będą znaczne. Więc lepiej, żeby Rosja miała mniejsze roszczenia, ale, że tak powiem, bez ponoszenia tych strat, żeby ta wojna się zakończyła. I moim zdaniem błąd ukraiński to był taki, że nie wykorzystali tego momentu już po tym, jak Rosja te straty poniosła, to już się rozpędza. I wcześniej czy później pewnie tą wojnę wygra. Odnosząc to do Polski. To znaczy, Polska musi mieć taki potencjał, żeby móc z Rosją negocjować, żeby ten potencjał, ja tam nie wierzę w to, żeby nam się udało ten obwód kaliningradzki czy tam królewiecki zdobyć i zablokować, ale przynajmniej musimy mieć taki potencjał, aby, że tak powiem, wojna wiązała się dla Rosji z dużymi stratami, żeby zadali sobie pytanie, czy warto, czy nie lepiej się dogadać. I teraz tak, ponieważ ja osobiście nie zakładam za bardzo, że w ewentualnym konflikcie polsko-rosyjskim doszłoby do, nie wiem, wtargnięcia armii rosyjskiej na teren Polski. Raczej spodziewam się, że wyglądałoby to na zasadzie Iskandery, drony, może orzeszkiem byśmy dostali, czyli orzecznikowym, prawda? To byłoby raczej tutaj, więc w takiej sytuacji oczywiście Polska powinna mieć systemy podobne, żeby móc reagować i atakować Federację Rosyjską. To jest pełna zgoda jak najbardziej. Ale generalnie uważam...
To Amerykanie nie chcą nam pozwolić.
No wiem, szczególnie, że my kupujemy amerykańską broń, która bardzo często to posiada kody, które mają Amerykanie, żeby jej użyć w ogóle.
Cały myk polega, jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne w tym duchu, że ta blokada nie byłaby wymierzona tylko politycznie w Rosji. Ta blokada, jej zdolność przez jakieś mini demonstracje byłaby wymierzona w to, żeby sprawę Królewca, jego niestabilności, oddalenia strategicznego od Rosji wprowadzić na kanwę elementu ładu, bezpieczeństwa w Europie, żeby usunąć ten toksyczny element problemu. I mało tego, żeby to Amerykanie, bojąc się, że ci Polacy wyeskalują, jeszcze wybuchnie wojna nuklearna i popsuje im deal z Rosjanami, żeby wymusili koncesję na Rosjanach. To jest znaczy, gra, to jest pewna gra.
Oczywiście polska elita jest do tego niezdolna, to jest gra. Tak, ale generalnie rozumiem, że zgadza się z moim poglądem, że opcja próby negocjacji dyplomatycznych ze Wschodem jest koncepcją słuszną.
Tak. Powinniśmy mieć kanały dyplomatyczne.
Tak, bo jeżeli zakładamy, że Europa nas nie obroni, no bo jest jaka jest, Stany Zjednoczone się wycofują, no to w takiej sytuacji zostajemy w pewnej próżni geopolitycznej pomiędzy Rosją, a właściwie nie wiadomo czym na Zachodzie. No i w takiej sytuacji musimy podjąć, oczywiście mając walory ku temu. Polska może mieć walory, zarówno militarne, o których żeśmy mówili, ma również walory przede wszystkim geograficzne. To znaczy jesteśmy naturalnym drogą połączenia handlowego pomiędzy Rosją, a jeszcze dalej Chinami, a Europą Zachodnią. I dlatego powinniśmy się starać, żeby przerobić nasze miejsce w Europie, które my zwykle traktujemy jako złe, fatalne, geopolityczne pomiędzy Wschodem i Zachodem, jest takim w momencie, kiedy trwa konfrontacja Wschodu z Zachodem. Od Szwedów, prawda, gdzieś tam w XVIII wieku po dzień współczesny. Ale powinniśmy się starać, żeby zrobić z Polski pomost handlowo-biznesowy pomiędzy Wschodem i Zachodem, mając oczywiście potencjał militarny przy okazji. No i wtedy możemy nawet na tym korzystać jako ten pomost.
I to jest koncepcja bakarowska położenia geopolitycznego tego centralnego Polski, które ten. I to jest bardzo ciekawe. Rozważałem to w 2016-2017 roku. Ja byłem na posiedzeniu rządu w tej sprawie. Zapisu i przedstawiałem na mapie to, bo Chińczycy chcieli to uzyskać. Tak? Mhm. I Chińczycy patrząc na mapy, ja wielokrotnie też z Chińczykami rozmawiałem, byłem też prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego właśnie z tego też powodu, z nominacji premiera Morawieckiego, dlatego że nadchodziły te rzeczy i to też by miał być element tej układanki geopolitycznej. I cała kwestia była taka, że Chińczycy są o długości intelektualne lepsi od nas te klocki. I z mapy to odczytywali, ja byłem sam świadkiem tego. To tak, żeby słuchacze to wiedzieli. I Chińczycy w tamtych czasach uważali, że państwo polskie musi oczywiście. Bo tak, wakar niestety, znaczy ta koncepcja, o której pan powiedział, to złem wstępu, jest ładną koncepcją, ale nie działa, jeżeli dominującym podmiotem organizującym środkową Europę i wschodnią jest Rosja. W procesie historycznym od Mongołów cholera, nie było nikogo innego, kto by to był organizował w stanie, dlatego państwo polskie miało te problemy od pokonania Bramy Smoleńskiej i tak dalej, pokoju Andruszewieckiego i tak dalej, był straszny z tym problem. A Rosja parła, bo skrzyżowanie handlowe było, prawda, przez Bałtyk, Morze Czarne, parła w kierunku pieniędzy Europy Zachodniej i tak dalej. Musiała na naszym trupie. Cała kwestia,
ja się z tym nie zgadzam.
Cała kwestia polega na tym, że rzeczywiście rachunek geostrategiczny, ten tragiczny w czasach nowożytnych Polski, a na pewno nowoczesny, po rewolucji industrialnej, się zmienia korzystniej dla Polski, jeżeli Chiny organizują przestrzeń północnej Eurazji. Jest to bardzo niekorzystne dla Amerykanów, zatem tutaj już odpada ten, ale jest korzystne dla Chin i dla nas. I Chińczycy wychodzili z tym. Koncepcja 16+1 była tego zasiedleniem. Amerykanie zrobili wszystko, żeby to zbojkotować i po liniach ideologicznych, widziałem to na własne oczy, skutecznie, po linii ideologicznej, więc nie musieli płacić nawet za to.
Tak, realnie. Antoni Macierewicz w telewizji się chwalił, że tam jakąś bocznicę zablokował, tam, prawda?
Wymyślali, później tak. Dopuścili Niemcy. I Chińczycy zobaczyli, że nie jesteśmy sprawczy. I tak dalej. Szlak to wszystko trafił, bo zobaczyli, że jesteśmy peryferium, tak? I cały ten obszar, który tak buńczucznie mówił o historii, tak. O prawie wolności, tych wszystkich bzdetach, za przeproszeniem, zobaczyli, że w realu, gdy są decyzje, gdy trzeba budować, robić, podejmować decyzje, tu tak nie ma. Bez władz. I woleli z Niemcami się dogadać i uznali, ja zresztą usłyszałem kiedyś w Hongkongu od Chińczyka, zajmując się strategią, że skończymy jako peryferium Imperium Rzymskiego, chyba że po drodze będzie wojna między Chinami a USA i to się sprawdza.
Czwarty Rzym.
Tak, tylko że Europa, niestety Amerykanie mogą też doprowadzić do tego, że nie powstanie Imperium Europejskie, bo tak je podzielą, tak? To jeszcze im lepiej pójdzie. W każdym razie, rzeczywiście, szansą na nową pozycję geopolityczną Polski i sukcesem jest to, gdyby Chiny weszły do Europy jako gwarant pokoju między Rosją a Europą, jako znacznie wielokrotnie, kilkudziesięciu pewnie już krotnie silniejszy od Rosji gracz. I tak naprawdę jedynie oni są w stanie zakończyć wojnę na Ukrainie w tej chwili. Nie Amerykanie, tylko Chińczycy, tylko muszą chcieć mieć w tym interes. Ten interes mógłby się pojawić teraz, gdy Amerykanie przegną pałę wobec Europejczyków, a Europejczycy zaczną rozmawiać z Chińczykami o strefie wolnego handlu. Wtedy Chińczycy, jak zobaczą, że jest szansa, że Europejczycy nie zostaną przytroczeni, to się pojawi ta szansa i wtedy rola Polski jest kluczowa, jako skrzyżowanie kluczowe i Ukrainy zresztą też. Będziemy mieli nową erę, ale już bez Amerykanów w Europie. Amerykanie zostaną w swojej zachodniej hemisferze i zobaczymy, co tam dalej będzie. I będziemy mieli nowy porządek i jest szansa, że Chińczycy będą trzymali za mordę Rosjan, że nie będą prowadzili imperialnych porządków tu, bo nie będzie to moim zdaniem w interesie Chińczyków. Przy czym to, co mówię, jest absolutnym blasfemii, czyli bluźnierstwem dla polskich think tanków analitycznych, państwowych i tak dalej, Dlatego, że oni błędnie, uważam, utożsamiają Chiny i Rosję jako prawie...
Jest redakcja niezależna.
Jest wspólnotę. Za to naprawdę to, że mówiłem to lata temu, żebyśmy spróbowali rozegrać, to spotkało mnie bardzo wiele przykrych oskarżeń o agenturach, że jestem takich publicznych i szeptanych. Dlatego, że Polacy uważają się, no po prostu mamy tę ideologię taką. Chińczycy, miska ryżu, wiecie, te wszystkie rzeczy.
Tak, tak. Skośne oczy.
Skośne oczy.
Poza tym są komunistami razem z Rosją, a my jesteśmy z Amerykanami demokratami prawa człowieka.
Strzelą palcem i wygrają. Tak, tak. Do tej pory na Twitterze to widać. Że
tak, myślę. Bardzo mocno.
I to też jest skutek braku, że Polska nie jest narodem kupieckim, nie uczestniczy de facto samodzielnie w rynku światowym, tylko jest przez okno wystawowe niemieckie i tak naprawdę, bo jakbyśmy mieli, to byśmy nie gadali takich głupot o Chinach, tak? I o ich zdolnościach innowacyjnych i tak dalej, to już jest też bluźnierstwo dla Polaków, to jest inny świat. Ale przepraszam, rozgadałem się, bo no tak.
I tak powoli będziemy kończyć.
Dobra, bo to jest rzeczywiście szansa i jednym z metod przenawigowania suchą nogą przez ten czas jest wyczekanie tego momentu, gdy to się może wreszcie ziścić, tak? Czy to tak się wydarzy. Tylko się obawiam właśnie, że pozostawanie w starych blokach nie doprowadzi do tego momentu, bo zostaniemy wepchnięci w to i tak dalej. I tak musimy mieć zdolność do asymetrycznej eskalacji i powinniśmy wreszcie napisać jakąś strategię chińską. Polska nie miała nigdy strategii chińskiej wobec Chin. Wielkiej strategii państwa polskiego. Co wobec Chin? Nie mamy.
Tak, no niestety problem polega właśnie na tych stereotypach dominujących w polskiej polityce. Na tym polega to w psychologii rozmycie, że się nie myśli samemu, tylko się powtarza, co się usłyszy, a klasa polityczna w Polsce niestety się tak zachowuje. My myślimy kluczami ideologicznymi. Spór pomiędzy zachodnimi demokracjami, liberalizmem i prawami człowieka, a komunizmem chińsko-rosyjskim. To kompletny anachronizm. I dlatego nasza elita polityczna też jest po części przerażona konfrontacją amerykańsko-europejską, dlatego że patrzy na to z perspektywy, że jak to państwo demokratyczne, demokracja największa zachodnia kontra nasze demokracje, przecież my prawa człowieka, oni prawa człowieka, my liberalizm, oni liberalizm i tak dalej. Z czego Trump oczywiście kpi, mówiąc w swojej strategii bezpieczeństwa ciągle o free speechu, prawda, czyli wolności słowa, że jej nie ma w Unii Europejskiej, żeby pokazać rozpad tych wartości, nazwijmy je tak ogólnie transatlantyckich, zachodnich czy jakokolwiek inaczej. No ale niestety polska klasa polityczna i media myślą w tych kategoriach, urabiając Polaków. My w ogóle nie potrafimy myśleć o polityce zagranicznej w kategoriach racji stanu. I zresztą to jest, o czym pan mówił zresztą wcześniej, o tym, że w Polsce jest to partyjniactwo, prawda, takie to na zasadzie grupy lobbystycznej, nie ma interesu państwowego. Ja zawsze uważam, że to wynika z tego, że w Polsce nie było monarchii absolutnej. Monarchie absolutne przy wszystkich ich wadach uczą społeczeństwa, narody myśleć w kategorii racji stanu, jedności politycznej państwa. Myśmy nie mieli monarchii absolutnej i niestety nie nauczyliśmy się tego myślenia i stąd prawdopodobnie to wynika. No i do tego jest to cały klucz ideologiczny, który w Polsce jest mieszany zupełnie błędnie z kluczem etycznym. To znaczy ci, co mają te wartości demokratyczno-liberalne, prawo człowiecze, to są ci dobrzy, a ci, którzy ich nie wyznają, to są ci źli, więc my się z nimi nie bawimy. Tak to wygląda. Nie rozumiejąc tego, że politykę międzynarodową się traktuje nie jako etyczne wydeklamowanie, prawda, wszystkich wartości swoich i tak dalej, i na tej podstawie się tworzy sojusze, tylko to wynika z zupełnie innych rzeczy. No my niestety do tego tak nie podchodzimy, ale generalnie cieszę się, bo ja się spodziewałem poważniejszego sporu, jeżeli chodzi o tą dyskusję, bo wiedziałem, że się zgodzimy dosyć łatwo w tych kwestiach dotyczących tego, jak wygląda świat, no bo też słuchałem różnych pana wypowiedzi, więc choćby właśnie z redaktorem Lisickim, więc wiedziałem, że pańska wiara w Zachód już dawno zmarła, tak jak i moja, czy to w Amerykę, czy to w Unię Europejską. I cieszę się, że zgadzamy się co do tego, że opcja chińska, no, jest opcją, która pozwoliłaby wprowadzić nowego gracza geopolitycznego do Europy i gracza, który przede wszystkim chce robić biznes, a nie prowadzić wojny, przynajmniej w tej części świata. I dlatego gracza, który swoją siłą będzie wymuszał pokój, który jest dla Polski jako państwa nie najsilniejszego oczywiście korzystny.
Wydaje mi się, że spór między nami mógłby się zarysować, gdybyśmy mieli więcej czasu na temat roli Ukrainy. Bo,
tak, tu byśmy się na pewno
wspierali. Bo ja, możemy się omówić na kolejną debatę.
Bo jednym zdaniem tylko powiem i tak. Jeszcze później tak krotochwilnie coś dodam, bo już rozumiem, kończymy.
Tak? Dobra. Słowo kończące.
Ukraina swoją postawą wojny, najpierw pod Kijowem, później Charkowem i Chersoniem, zarysowała pęknięcie na układzie geopolitycznym Europy po Wielkiej Wojnie Północnej. I państwo polskie zmarnowało tą szansę, ale Ukraina nie chce zejść z tego wyłomu. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i moim zdaniem to też ma potencjał zmiany też na niekorzystnie dla Polski, jeżeli źle to rozegramy, dlatego że Ukraina jest głęboko niedoceniana, zarówno zasobowo w Polsce, to jest bardzo bogaty kraj, tylko jest był źle rządzony. Jak im dadzą szansę, to jest absolutnie bardzo bogaty kraj, z ogromnym talentem ludzkim i świetnie radzącym sobie w wojnie, jak na warunki. To jest w tej chwili jedyne wojsko Europy de facto w układzie strategicznym i ja też tego nie doceniałem, muszę powiedzieć. Myślałem, że Ukraina szybko upadnie, później też. Natomiast w ostatnim roku byłem tam wiele razy, widzę, co się dzieje, jakaś rewolucja wojskowa dokonała i to jest nawet w tym gambicie chińskim, o którym rozmawiam, jest opcja dla Polski. Ukraińcy po prostu nie widzą w nas partnerów, uważają, że jesteśmy frajerami, nie rozumiejącymi układu.
No, zapracowaliśmy na to bardzo mocno.
Byliśmy sługami ukraińskiego.
I chodzi o to, że to jest wielka karta w polskiej talii. Możemy ich nie lubić, możemy nie rozliczeni się ideologicznie, w ogóle nie historia, tysiące rzeczy, asymetria rolnicza, tam zawsze jak to w życiu. Ale to jest wielka karta do rozegrania w naszej talii. I to Ukraińcy sobie sami to wypracowali. Trzeba im to oddać, zaskoczyli wszystkich i zmienili układ geopolityczny Europy. Nie chcą, jak gdyby, wszyscy by chcieli, żeby oni wrócili, w tym Polacy, do tego miejsca, w którym byli, w nicości. Bo by łatwiej układankę było robić. I to jest dzika karta, która jest w tej grze. Ja jej nie doceniałem kiedyś. To chciałem tylko to powiedzieć na koniec. A jeszcze kończąc zupełnie, korzystając, wyczytałem w internecie, że kończyliśmy to samo liceum. Kto pana uczył historii polskiego?
Profesor Gawlikowski. Historii.
No to mnie też.
A polskiego się ciągle zmieniały Poloński.
A ja miałem Skorupińskiego.
A to ja najpierw
przyszedł. Tak. I no i nie ukrywam, że ja nie wiem jak pan, ale ja formację dostałem taką w liceum, w tym i Gawlikowski. Przy całym jego takim sarkastycznym podejściu, jednakże jestem synem Intermarium, nie? I ta Rosja przeszkadza po prostu mi w tej układance dążnościowej, tej takiej, żebym oddychał pełnymi płucami i się rozwijał. I za naszego życia, jak się uczyłem historii w liceum, to myślałem, że nie spotka mnie to w życiu. Że nie będę miał do czynienia z kozaczyzną, że nie będę miał możliwości zobaczenia południkowego Morza Czarnego do Bałtyku, że ten układ geopolityczny nie zmieni, a jednak jesteśmy w takiej fazie, że wielka historia zapukała i mieliśmy w tym układzie geopolitycznym, czy mamy, to jest present perfect po angielsku, niebagatelną szansę odwrócenia tych skutków. I tyle. I to mnie moja szkoła średnia nauczyła, szczerze mówiąc, zarówno Polski, i lekcje polskiego, tylko nie sądziłem, że będę to sam przerabiał. To było ćwiczenie intelektualne, a teraz jak gdyby jestem świadkiem tych wydarzeń, można powiedzieć. Tak. To chciałem to nawiązać do wspólnego liceum i do i przepytać pana profesora, kto uczył historii, tak?
Panie profesorze, ostatnie dwie minuty.
No tak, to jeśli chodzi, to tak, to się w kwestii ukraińskiej ja generalnie nie zgadzam.
Myślę, że to tak. Byśmy poświęcili
odrębną dyskusję, powiem tylko dlaczego. Uważam, że Polska w tej chwili za mocno angażując się po stronie ukraińskiej robi mniej więcej powtórkę błędu z Unii Lubelskiej 1569. Dlaczego Litwini tak chętnie oddali Polsce Ruś Kijowską? Odpowiedź jest banalnie prosta. Chcieli, żebyśmy mieli granicę z Moskwą, której następcą jest w tej chwili Federacja Rosyjska, i żeby w ten sposób zaangażować nas do wojen z ówczesną Moskwą, ponieważ Litwini sami byli za słabi. No i to spowodowało, że zostaliśmy wciągnięci na mniej więcej 450 lat w wielki konflikt z Moskwą, a potem z Rosją o panowanie nad Rusią. I odnoszę wrażenie, że zbyt mocno angażując się w Ukrainę, W tej chwili popełniamy to samo, ten sam błąd, bo cały czas traktujemy Ukrainę, Białoruś jako, jak to powiedział mój kolega, napisał polską przestrzeń historyczną, ale to oczywiście oznacza, że ponownie wchodzimy do tej rzeki, do wojny wielosetletniej, którą przegraliśmy i która zakończyła się ostatecznie rozbiorami Polski. Dlatego wyrażam tutaj jakby swój głęboki sceptycyzm co do wspierania Ukrainy za wszelką cenę. Ja to traktuję jednak jako pewne konflikty, nazwijmy to sukcesyjne, czy nie wiem, wojna diadochów, mówiąc w języku greckiej historii, wojnę sukcesyjną po upadłym imperium sowieckim, o granice i tak dalej, wzajemne linie wpływów i tak dalej, i moim zdaniem niepotrzebnie się w to mieszamy. A Ukraina, czy nam się to podoba, czy nie, prawdopodobnie na końcu tą wojnę przegra z powodu banalnego. Po pierwsze, no bez amerykańskiego uzbrojenia będzie im bardzo ciężko. To jest raz. Po drugie, ma jednak nieprawdopodobnie mniejsze zasoby demograficzne. Na Ukrainie, tej, którą w tej chwili tam rząd w Kijowie kontroluje, ocenia się, że mieszka około 25 milionów ludzi. Reszta to jest albo na tych terenach zajętych, albo wyemigrowała, czy to do Polski, na zachód, do Rosji i tak dalej. I skutek jest taki, że obydwa te państwa toczą inne wojny. Otóż Ukraina walczy właściwie wszystkimi dostępnymi rezerwistami, których ma. Podczas kiedy Federacja Rosyjska cały czas walczy tylko i wyłącznie żołnierzami najemnymi. Tam, jak czytam, Rosja ma jeszcze zasób, po który raz sięgnęła tam po ofensywie właśnie pod Charkowem. 300 tysięcy rezerwistów wtedy raz powołano na rok, ale tych liczba przeszkolonych rezerwistów, bo tamci już dawno poszli do domu, wynosi około, jak się ocenia, 2 milionów do 2 milionów 800 tysięcy. Ta rezerwa cały czas jest jeszcze dla Rosji nieruszona. No i to powoduje, że można powiedzieć, Rosja, jeśli chodzi o zasoby demograficzne, walczy jedną ręką, Ukraina dwoma. No i się pojawia pytanie, dokąd Ukrainie tych żołnierzy starczy?
Dobrze, proszę, żeby się zaczęła dyskusja. To jest bardzo było interesujące i chcę to właśnie do tego się odnieść. Pan profesor jest zwolennikiem opcji piastowskiej, prawda, tam Jasienica, że to ciążyło nam, prawda, i trzeba było walczyć bardziej o dostęp do Bałtyku i tam Szwedów wygnać. To też profesor Gawlikowski z liceum się kłania i to jest tak, gdyby ta
sztampa. A nie pamiętam tego.
Ja kiedyś też tak myślałem. Sam na Jasienicy się wychowywałem, chociaż rodzina kresowa i tam. Natomiast zajmując się już geopolityką światową, zrozumiałem, że niestety przekleństwem państwa polskiego jest to, że nie da się robić polityki piastowskiej bez Jagiellońskiej i odwrotnie. Po prostu się nie da ze względu na kontrolę przepływów strategicznych, które determinują losy narodów, ruchu i tak dalej. I zwłaszcza w obecnym wieku, że to jest ważniejsze niż posiadanie terytoriów, tylko chodzi o kontrolę polityczną, na jakich zasadach te terytoria pracują. I Rosja nigdy tego nie odpuści. Co do państwa litewskiego, Unii Lubelskiej, zgadzam się, instrumentalizowali nas, natomiast to było nieuniknione, dlatego że tylko należało wygrać. I to było do wygrania. W czasach Unii Lubelskiej i jeszcze na początku XVII wieku śmiało można było dokończyć. Tak jak trzeba było dokończyć Krzyżaków, i niestety Polakom zawsze brakuje tego, tak jak należało wieszać zdrajców i przegranych generałów, czego Polska nigdy nie robiła, tak samo było trzeba dokończyć Prusy i Krzyżaków, dokończyć do zera i trzeba było dokończyć Moskwę. Polakom zawsze brakuje tej determinacji, że się kończy tematy. To było absolutnie w zasięgu państwa polsko-litewskiego i zmarnowaliśmy to również wielkim błędem, który zaważył na tym, że ostatecznie udało się, było odesłanie i chyba wybatorzenie delegacji kozaczyzny, która chciała mieć państwo trzyczłonowe. I to było trzeba dać i to był największy błąd i mielibyśmy i Kresy, i politykę piastowską, bo państwo polskie było polsko-rusko-litewskie było bardzo silnie wzmocnione. Z negatywną konsekwencją byłoby to, co powiedział mi kiedyś Wes Mitchell, który był też doradcą za pierwszej kadencji Trumpa, a bardzo dobrze znała tutaj ten i twórcą strategii sankcjonowania, którą Amerykanie stosują teraz, żebyśmy zastąpili Rosję w europejskim układzie sił i my byśmy byli pewnie w roli antantów wschodnich w pierwszej wojnie światowej, a nie Rosjanie, bo Moskwa byłaby słabym państwem, podporządkowanym albo coś. I to był los. Przeznaczenie nas pchało w tym kierunku i mieliśmy wszelkie przesłanki ekonomiczne i gospodarcze, żeby być silniejsi niż Moskwa. zwłaszcza z Rusią i z Danią i ten. I to już przeszłość, to nie ma co dyskutować, ale dlaczego to jest ważne? To oczywiście zakładało pewnie seniorat korony i tak dalej, ale teraz armia Serdiukowa i Szojgu po reformacji była mała rosyjska. Została zmieciona w 22 roku ku zaskoczeniu wszystkich i Ukraińcy tę wojnę mogli wygrać jesienią, ale Amerykanie im uniemożliwili. To jest powszechna wiedza. Zarówno piszą o tym sami Amerykanie, jak i Załużny o tym mówił, i Ukraińcy tak uważają. Amerykanie nie chcieli, żeby Rosjanie przegrali. A to było, ku zaskoczeniu też moim, było na wyciągnięcie ręki pokonanie Rosji. Zgadzam się do oceny długotrwałości wojny ukraińsko-rosyjskiej, zgadzam się tylko do jednego, że jest przewaga demograficzna. Co do techniki, technologii i sztuki wojennej, absolutnie Rosjanie nie mają żadnej przewagi i Rosjanie są relatywnie najsłabsi w swojej imperialnej historii, co widać po wojnie. Oraz jedną rzecz ostatnią powiem, to jest nadzieja właśnie dla Sena Intermarium. Rozwój technologii wojskowej sprzyja temu, że państwa małe i średnie są w stanie wygrywać albo remisować przynajmniej wojny z wielkimi. Dlatego, że systemy antydostępowe i wojna dronowo-robotyczna wyrównuje potencjały demograficzne, co widać również na froncie ukraińskim, i umożliwia tanie, precyzyjne i dalekiego zasięgu środki bojowe też dla państw małych i średnich, czego nie było w XX wieku i w XIX, w czasach wojen industrialno-mobilizacyjno-demograficznych, tak? Gdzie się masy rzucało. To wyrównuje boisko w polityce i geopolityce i to jest właśnie coś, czego my powinniśmy korzystać. Zamiast kupować tysięcy czołgów, to powinniśmy szukać asymetrii właśnie w czymś takim i wejść w rewolucję spraw wojskowych, robotykę. I to państwo polskiemu daje rozwój i marże i bezpieczeństwo. I Ukraińcy to wiedzą. I to jest nadzieja i dlatego w przeciwieństwie do tego, co pan mówi, i Merzheimera, zarysowała się szansa na pokonanie Rosji. Nie tak, ale i zdestabilizowanie jej, jeszcze wzrost Chin, co doprowadzi do tego, że Kreml w końcu zmięknie, bo Chiny są kilkanaście razy bogatsze od Rosji, zarysowuje się szansa na to, żeby Rosja się wreszcie osłabła tak, jak za czasów Mongołów. I ja w to nie wierzyłem, teraz zaczynam trochę to wierzyć, że to jest możliwe, ale spora część Ukraińców w wojnie, w tym wywiad ukraiński w to wierzy. I to jest szokujące doświadczenie, jak się słucha Amerykanów i później z Ukraińcami się ma do czynienia. I to jest właśnie coś, czego pan profesor moim zdaniem nie docenia, bo zawsze Polska była w roli senioralnej trochę, prawda? Piłsudski narzekał, że Petlura się organizował, myśmy tam łaskawie. Teraz tak nie jest.
Dobrze, dajmy panu profesorowi się dogodnieć i już zakończę. Tak. Dobrze?
No, jeśli ja panu... tylko jedno zdanie proszę na zakończenie, że w każdym razie z tej wypowiedzi znajdę rzecz, w której się całkowicie zgadzam. Rosja teraz w stosunku do potęgi Związku Radzieckiego na przykład, to jest oczywiście cień tej potęgi. To nie jest już to imperium. W stosunku, nie wiem, do Rosji carskiej w XIX wieku też jest zdecydowanie słabsza.
Kluczem tego imperium była Ukraina i jej bogactwo.
Tak, ale w takiej sytuacji to oznacza, że jeżeli chcemy dokonać nowego otwarcia na wschodzie, to właśnie teraz, kiedy Rosja nie jest taką potęgą, jaką nam się wszystkim wydawało. Bo to znaczy, że jej karty negocjacyjne nie są tak silne.
To prawda i to też muszę tylko zrobić. To jest prawda, tylko Amerykanie odbierają nam tą kartę.
Tak.
Bo oni blefują Rosję powyżej jej siły i próbują kosztem Ukrainy jej skalpem dać walutę Rosjanom, żeby oderwać od potężnych Chin, bo muszą dużo zapłacić, żeby oni rozważyli to
w ogóle. Ja powiem, że ja tego nie rozumiałem wcześniej, a teraz to rozumiem i się zgodzę z tym, co pan doktor powiedział, że Amerykanie, tak jak nie pozwolili wygrać Ukraińcom, tak samo...
Płacą za wysoką cenę, żeby Rosjanie w ogóle rozważyli.
Tak, że po prostu oderwać ich od sojuszu z Chinami, co jest dla nich podstawowe.
Boi się, że już płacą naszymi interesami, bo naszym interesem jest utrzymanie niepodległej Ukrainy.
Tak.
Już płacą naszymi interesami, a uważam, że na lasce była rozmowa również o polskim wojsku, polskich zdolnościach, być może energetyce atomowej. I w ogóle w strukturze energetycznej Polski.
Mogło być, ale w każdym razie wniosek jest taki, który podzielam, że powinniśmy budować kanały dyplomatyczne z Federacją Rosyjską i negocjować z nią teraz, kiedy póki Rosja relatywnie jest najsłabsza, no może nie w swojej historii, bo za czasów Wielkiej Smuty była słabsza, ale generalnie nie jest taką potęgą, za jaką ją do niedawna uważaliśmy. No i oczywiście plus Chiny, które w moim przekonaniu po odejściu Stanów Zjednoczonych są W przypadku zaangażowania Chin biznesowego w jedwabny szlak przebiegający przez Polskę są najbardziej realnym gwarantem naszego bezpieczeństwa.
Panowie, tutaj ja stawiam już kropkę. Bardzo wam dziękuję, panowie, za przyjście do studia i za tą dyskusję na różnych polach, na różnych poziomach. Cieszę się, że to poszło w tym kierunku. Dla tych, którzy mówią, że trudno między tak dwóch wybitnych intelektualistów wchodzić, tym bardziej, że jednego i drugiego czytam i słucham i oglądam. Jestem tu po to, żeby pewne rzeczy wrzucić, a nie po to, żeby być trzecią stroną dyskusji, bo właśnie po to zaprosiłem panów do dyskusji między sobą, żeby na tyle, ile mogę, jakoś tu rozgraniczać czas. Bardzo panom jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnie takie spotkanie, ale to już zostawiam poza anteną do dyskusji. Profesor Adam Wielomski, Fundacja Pro Vita Bona. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Doktor Jacek Bartosiek, Strategy in Future. Bardzo dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, zachęcam do wsparcia, zachęcam do tego, byście lajkowali, udostępniali, komentowali, podawali dalej. Można również wesprzeć naszą działalność dziennikarską, kupując nam kawę lub wspierając w innej formie. W opisie materiału znajdziecie, jak można to zrobić. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.